Szanowni Państwo, myślę, że nadszedł czas, żebyśmy rozpoczęli. Zapraszam wszystkich na salę posiedzeń. Otwieram 35. sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, witam burmistrza, skarbnika, sekretarza, witam dyrektorów jednostek, naczelników wydziałów, witam na tej sesji, witam sołtysów, jeżeli są, witam radnego Rady Powiatu Niskiego, pana Jacka Kanowskiego. Stwierdzam, że sesja jest prawomocna, jest na sali nas 20 radnych i obrady są prawomocne. Usprawiedliwiona jest pani Justyna Miksa, która nie będzie obecna na sesji. Także wszystko to, co dzisiaj będziemy podejmować, jest prawomocne. Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji naszego porządku, który wszyscy otrzymali. I pierwsze pytanie, czy są jakieś uwagi co do porządku? Proszę pan radny Waniński.
Ja bym chciał złożyć wniosek, żeby rozszerzyć porządek obrad o punkt informacja burmistrza o procedurze głosowania nad zadaniami z budżetu obywatelskiego. Żeby pan burmistrz nam przedstawił, jak to głosowanie będzie wyglądało i żeby się nad tym odbyła dyskusja. Może powiem tak, dalej nie wiemy, w jakich godzinach głosowanie się będzie odbywało, gdzie będą te punkty, w których będzie można oddawać głos, kto będzie w komisjach, czy będą mężowie zaufania i tak dalej, więc jest dużo takich niewiadomych i chcielibyśmy uzyskać informacje, mieszkańcy pytają i no i powinniśmy to wiedzieć. Dziękuję.
Ja proponuję, żeby ten punkt był omówiony w wolnych wnioskach, no bo to specjalny punkt robić na taki temat, to nie ma sensu. W wolnych wnioskach można ten temat omówić bez żadnego problemu i odpowiedzieć na każde nurtujące pytania.
To jeżeli będziemy to mogli zrobić w wolnych wnioskach, to nie ma problemu. To ja wycofuję swój wniosek, ale żebyśmy to omówili.
Dziękuję bardzo. Czy są inne uwagi? Nie ma. To przystępujemy do realizacji naszego porządku. Drugim punktem jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Mamy protokół z sesji 34 i 33. 34 ten krótki, 33 ten większy protokół, który przyjmujemy na następnej sesji. Czy są pytania, uwagi do protokołu z 33 sesji? Jeżeli nie ma, to kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy dwóch wstrzymujących, przy 20 głosujących. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Czy są pytania, uwagi do protokołu z 34 sesji? Jeżeli nie ma, to kto jest za przyjęciem protokołu z 34 sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że protokół z 34 sesji został również przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Informacje burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym. Koleżanki i koledzy otrzymali informacje w dwóch egzemplarzach, bo była jedna i druga uzupełniająca. Czy są w tym momencie jakieś pytania, uwagi do złożonej informacji? Proszę, pan radny Wojnarowski.
Szanowni Państwo, no sporo miejsca, ostatnimi czasy sporo miejsca zajmuje sprawozdania pana burmistrza, rozstrzygnięcia tytułem jakby tutaj próśb czy propozycji ze strony firmy Krumix, która prowadzi działalność na terenie gminy Głuchołazy. Panie burmistrzu, na czerwcowej sesji pytałem pana, co powodowało i jakie i co było powodem, jakie czynniki miały, że tak powiem, udział w tym, że pan umorzył odsetki, jakby jedno odsetki zadłużenia firmy Krumix. No wtedy powiedział mi pan, odpowiadając na pytanie, że to jest praktyka i dotyczy to jak i mieszkańców, którzy zalegają z płatnościami za czynsz mieszkaniowy, czy dla przedsiębiorców i tak dalej. Tu zauważam bo nie miałem być przyjemności, nie miałem przyjemności być na sesji wrześniowej. To też kolejne moje pytanie. Po raz wtóry Pan wyraził zgodę na umorzenie, tym razem 50% odsetek w kwocie prawie 500 zł w firmie Krumix. Panie Burmistrzu, przepraszam najmocniej, ale tak troszeczkę nie tyle chaotycznie. Jesteśmy w sprawozdaniu, tylko strona 27. Czy to jest sprawozdanie z września? Strona 27. No nie zaznaczyłem, który to jest dzień, ale strona 27 sprawozdania. I numer 24.
W tej aktualnej informacji nie ma strony 27.
No może to jest, wrzesień. Przepraszam najmocniej, no mówię, nieobecny byłem na sesji. Przepraszam, nie odnotowałem sobie tego. Może troszeczkę chaotycznie tutaj zajmuję.
Nie, bo tu akurat 27 strony nie ma na tej informacji.
A można wrześniową, z łaski swojej? Można wrześniową?
No w tej chwili to by, no trzeba to odszukać i może później ktoś...
No ale jeżeli, no przepraszam najmocniej, mówię, no z przyczyn obiektywnych nie mogłem być obecnym na wrześniowej sesji. Jeżeli można byłoby tutaj zająć stanowisko i pan burmistrz mógłby to wyjaśnić, to nie będę musiał się zwracać na piśmie, zajmować czasu czy w jakiejś innej formie. Ale po raz kolejny, panie burmistrzu, pan umarza odsetki temu przedsiębiorcy, no bo już wcześniej pan umarzał.
Ale koledzy, proszę nie polemizować teraz ze sobą, zadane było
po
pytanie.
Wtóry, no po raz wtóry pan umarza temu przedsiębiorcy odsetki, a z kolei nie znajduje w sprawozdaniach pana burmistrza, nie znajduje takich zdarzeń, które miałyby miejsce, że no czytam z całą starannością pana sprawozdania i nie zauważam tam od miesięcy umorzeń, czy to dotyczących mieszkańców i zadłużeń z tytułu czynszu mieszkaniowego, czy też przedsiębiorców. No nie zauważam takich rzeczy, a tutaj jakby dobrze, ta firma się wybija. No.
Kolego radny, zrobimy to tak, że w międzyczasie się odszuka informacji, nie? To proszę, pan burmistrz odpowie na to pytanie. Proszę, panie burmistrzu.
Wszystkie umorzenia są jawne i w każdej chwili może pan wystąpić o wgląd, czym się burmistrz kierował. Jest ta firma tak samo traktowana jak każdy, czy to podatnik, czy ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą. Powołuje się pan na rozstrzygnięcia z września, to proponuję zobaczyć z rozstrzygnięcia teraz, z października, bo ta firma, o której pan jest zainteresowany, właśnie miała negatywną odpowiedź na wniosek. Ale to myślę, że ja już kilkakrotnie w sali mówiłem, jeżeli są podstawy do częściowego umorzenia odsetek, jest to stosowane.
Dziękuję bardzo. Do tego uzupełniające pytanie? Mikrofon włączony.
Jeżeli mogę, panie przewodniczący, przepraszam, ale mówię, no to akurat jest na stronach sprawy, gdzie jest sprawozdanie, gdzie znajduje się sprawozdanie pana burmistrza. Jeżeli jesteśmy przy firmie Krumix. Panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie mam. Czy można wynajmować, znaczy wynajmować można, jeżeli się taką zgodę ma, ale czy jest praktykowane w Głuchołazach negocjowanie stawek czynszu gminnego lokalu użytkowego bez przystąpienia do przetargu? Czy jest to praktykowane w Głuchołazach?
Proszę,
negocjacje
proszę.
Są w momencie, kiedy przetarg nie odniósł skutku przynajmniej trzykrotny czy dwukrotny, nie pamiętam w tej chwili. Zawsze jest przetarg, a dopiero później są negocjacje.
A czy ze strony firmy Krumix przed przetargiem złożony został taki wniosek?
Ale nie rozumiem. No, za każdym razem jest organizowany przetarg. Jeżeli przetarg nie doszedł do skutku, wtedy są negocjacje.
No, ale tu podejrzewam, że wcześniej chyba...
Ale proszę nie podejrzewać, bo od podejrzewania...
Proszę o konkretne
pytanie proszę zadać.
No bo pana rozstrzygnięcie było takie, że po prostu... Wydał pan decyzję o wynajęciu lokalu użytkowego w drodze przetargu.
Dokładnie, ale ja nie podaję panu teczki danego lokalu, która czasami od kilku lat prowadzone są przetargi, negocjacje, tylko daję efekt końcowy.
Rozumiem, dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania do informacji, do rozstrzygnięć pana burmistrza? Jeżeli nie ma, Przechodzimy do następnego punktu. Następnym punktem jest informacja dotycząca złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2016 rok. To można zabrać. Już przechodzimy. Szanowni Państwo, ja tylko krótko na ten temat, bo szczegółów nie można mówić na sesji. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Skarbowego z Nysy. Z Prudnika jeszcze nie, ale lada dzień otrzymamy. I otrzymaliśmy informację od wojewody o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych i osób, które są obowiązane do składania oświadczeń. Jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy w Nysie, informują, że otrzymali oświadczenia radnych gminy Głuchołaz za 2016, burmistrza Głuchołaz, skarbnika gminy, sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza. Do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązani byli burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy jednostek, osoby upoważnione i radni. Ogółem przeanalizowano 55 sztuk oświadczeń majątkowych, w tym 22 sztuki oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Głuchołazy i 33 oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych. 54 oświadczenia majątkowe złożono z zachowaniem ustawowego terminu, a tym samym został wypełniony obowiązek złożony ustawą. Jedno oświadczenie złożono po terminie wynikającym z artykułu 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. W wyniku analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych stwierdzono najczęściej popełniane błędy formalne. Nieokreślenie przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku osobistego bądź objętego wspólnością majątkową małżeńską. Niewykazywanie wszystkich dochodów, nieujawnianie banku, w którym zaciągnięto zobowiązanie, błędne określenie tytułu prawnego do nieruchomości, niewykazywanie zobowiązań według stanych na konkretny dzień z uwzględnieniem kwot spłaconego kapitału, to jest kwoty, która pozostała do spłaty, pozostawienie pustych rubryk, niedołączenie kopii zeznania podatkowego. Takie są uwagi Urzędu Skarbowego. Zainteresowanych zapraszam, kto się chce zapoznać z tymi uwagami, kto ma lub nie ma, to będą dostępne u mnie w biurze i każdy będzie mógł to oglądnąć. Jeżeli chodzi, zaraz będzie głos. Jeżeli chodzi o pana wojewodę, pan wojewoda przysłał informację o złożonych oświadczeniach przez burmistrza pana Edwarda Szuprycińskiego i oświadczenie moje, które nie ma żadnych zastrzeżeń do złożonych oświadczeń. Tyle ja od siebie. Czy są pytania w tej sprawie? Proszę, pan radny Wanicki.
Panie przewodniczący, a dlaczego pan tego dokumentu jednego i drugiego radnym nie przysłał?
Ja nie mogę wysłać, to są dane, których ja nie mogę ujawnić wszystkim po kolei, jakie są. Każdy indywidualnie może przyjść się zapoznać. Ja tego nie mogę zrobić.
No to proszę tak to zrobić, że te dane, których nie można ujawniać, proszę zakreślić, a resztę to oświadczenia nam przysłać, żebyśmy mogli je w całości przeczytać.
Każde oświadczenie jest na BIP-ie ogłoszone każdego jednego radnego. I teraz przyszła informacja i każdy może przyjść w tej chwili do mnie i sprawdzić sobie, czy u niego były zastrzeżenia, czy nie. Informacji takiej ja nie mam na razie upoważnienia, żeby ukazać. Jeżeli są poważne zastrzeżenia, to Urząd Skarbowy wszczyna postępowanie. Jeżeli są to drobne uwagi, to tylko jest w ten sposób to napisane.
No ale jeżeli oświadczenie radnego jest jawne, to uwagi do oświadczenia są niejawne. No panie przewodniczący, nasze oświadczenia wiszą i każdy może sobie je czytać ile razy chce. A uwagi, jakie kto błędy popełnił, są niejawne. No to jest jakieś dziwne dla mnie. Ja składam taki wniosek, żeby każdemu przysłać
Ja proponuję taką rzecz. Jeżeli któryśkolwiek radny chce mieć na piśmie, to proszę zwrócić się do mnie, to ja indywidualnie każdemu napiszę. Tylko w jego sprawie. Czy są jeszcze inne pytania, uwagi? Jeżeli nie ma, przechodzimy do następnego punktu. Informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017. Szanowni Państwo, materiały z tym związane otrzymaliście jeszcze we wrześniu, także mieliście czas przeanalizować te sprawy. Jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu co do wykonanego budżetu i proszę kolegę Adama o odczytanie tej opinii.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, uchwała nr 380/2017 z dnia 22 września składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. Na podstawie artykułu 13 punkt 4 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach: Grzegorz Czarnocki, przewodniczący, Arkadiusz Talik, Jan Uksik. Opiniuje pozytywnie przedłożoną przez burmistrza Guchołaz informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku. Uzasadnienie. Burmistrz Guchołaz, zgodnie z dyspozycją artykułu 266 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 1870, przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. Przekazana przez burmistrza informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze stosownie do treści artykułu 13 punkt 4 w związku z artykułem 19 ustęp 2 cytowanej ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Analizując dane zawarte w informacji burmistrza o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w sprawozdaniami, a to 1. Z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, druk RB27S. Z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, druk RB28S. O nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego, druk RB NDS. O stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, druk RB Z. O stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, druk RB N. Z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, druk RB27ZZ. O dotacjach, wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, druk RB50. Sporządzonych za okres od 30 czerwca 2017 skład orzekający nie stwierdza rozbieżności. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie gminy na 2017 rok po wprowadzonych zmianach w wysokości 88 218 345 zł zostały wykonane w wysokości 44 841 843 zł 89 groszy. To jest w 50,8%. W tym dochody majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 4 293 892 zł. Wykonano w wysokości 342 297 041 groszy. To jest w 8%. Stopień realizacji dochodów został przedstawiony tabelarycznie i opisowo w poszczególnych szczegółowo klasyfikacjach budżetowych. podziale na dochody bieżące i majątkowe z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w pierwszym półroczu wraz ze wskaźnikiem wykonania poszczególnych rodzajów dochodów. Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 92 446 690 zł został wykonany w wysokości 43 660 792 zł 56 groszy, to jest 47,2%, w tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 11 555 191 zł. Wykonano w wysokości 973 502 zł. To jest w 8,4%. Burmistrz, podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, przedstawił zróżnicowany stopień wykonania wydatków w zestawieniu tabelarycznym i opisowym. Realizacja wydatków bieżących została przedstawiona w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w pierwszym półroczu. Realizacja budżetu gminy za okres pierwszego półrocza zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości 1 181 51 zł 33 groszy. Zgodnie ze sprawozdaniem RBZ o stanie zobowiązań według tytułu dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego łączna kwota zobowiązań finansowych gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 20 514 520 zł, co stanowi 23,3% planowanych dochodów. Jak wynika z informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2017, gmina Gohołazy spełnia relacje, o których mowa w artykule 243 oraz artykule 244 cytowanej ustawy o finansach publicznych. W odniesieniu do zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku wielkości ujętych w budżecie gminy, skład orzekający wskazuje, iż wykonanie zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017 rok wielkości ma istotny wpływ na zachowanie relacji, o których mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, umożliwiającej zgodnie z prawem uchwalenie budżetu w latach przyszłych. W tym stanie faktycznym i prawnym należało postanowić jak w sentencji. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisany przewodniczący składu orzekającego Grzegorz Czarnocki.
Dziękuję koledze za odczytanie opinii. Szanowni Państwo, materiał był omawiany na posiedzeniach komisji. Komisje wszystkie pozytywnie przyjęły do wiadomości złożone sprawozdanie. Wnioski dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze dały następujące komisje. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego wnioskuje o wykaz podmiotów i osób fizycznych, którym umorzono podatki za pierwsze półrocze 2017. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o szczegółowe rozpisanie wydatków budżetowych w dziale Promocja Gminy za pierwsze półrocze 2017 i prosi o informację, na jaką wartość była planowana sprzedaż mieszkań w pierwszym półroczu 2017 i na jaką kwotę zostało to zrealizowane. To były wnioski komisji dotyczące budżetu, wykonania budżetu za pierwsze półrocze i w tej chwili pan burmistrz skierował do Pan burmistrz poinformuje o realizacji tych wniosków. Proszę, panie burmistrzu.
Szanowni Państwo, ponieważ te wnioski łączą się z wykonaniem budżetu za pierwsze półrocze i myślę, że chociaż to jedna komisja wystosowała, to warto, żebyśmy zapoznali się, jak jesteśmy tu wszyscy, bo wniosek wróci do komisji i będzie jakby nietransparentny, że nie wszyscy wiedzą, jakie były czy umorzenia, czy też wydatki. A może, ponieważ są to jawne rzeczy, zacznę od wykazu podmiotów oraz osób fizycznych, którym umorzono podatki za pierwsze półrocze 2017 roku. I mamy tak, osoby prawne. Największą kwotę umorzenia miał nasz SP ZOS Głuchołaski, dokładnie 221 141 zł plus odsetki 23 711 zł. Koło Gospodyń Wiejskich Nowy Świętów 283 zł. OSP Markowice 458 zł. OSP Jarnołtówek 1273 zł. OSP Jarnołtówek podatek dodatkowy, bo jeszcze mają jakąś działkę rolną, 44 zł. Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe 2016 zł. OSP Jarnołtówek 12 zł. Łącznie od osób prawnych umorzonych została kwota 225 171 zł, podatku dodatkowego rolnego 56 zł i odsetek 24 389 zł. I osoby fizyczne, nie wiem czy na to też pytanie, tak, to my jawne, tak? Tak, jawne. Tak. Osoby fizyczne, nazwiska są jawne. Lucjan Nawrocki 376 zł 80 groszy plus odsetki 59 zł. Podkreślam odsetki, bo to dzisiaj padały też. Stanisław Gargol 394 zł plus 38 zł. Zbigniew Gargol 250 zł i 8 zł. Frankiewicz Zdzisław 317 zł 12 dodatkowych. Wójcik Anna odsetki 435 zł. Wójtowicz Zelman Kazimiera odsetki 90 zł. Maderak Krystyna 136 zł. Kącki Ireneusz 116 zł. Wach Józef 364 zł. Marianna Sroka 60 zł. Władysław Cichoń odsetki 10 407 zł. Kalandyk Mariusz 1157 zł i odsetki 107 zł. Łącznie osoby fizyczne umorzono kwotę 3170 zł 80 groszy i odsetek 11 098 zł bez groszy. Przejdźmy teraz do drugiego wniosku. Informacja o zrealizowanych wydatkach w dziale promocja gminy w pierwszym półroczu 2017 roku. Zakup toreb promocyjnych 2306,25 zł. Zakup wydawnictw dla Centrum Informacji Turystycznej, foldery, materiały promocyjne 5200 zł. Organizacja rajdu turystycznego po pograniczu Głuchołasko-Złotochorskim 199 zł 98 groszy. Zakup długopisów z logo gminy Głuchołazy 3025 zł 80 groszy. Promocja podczas wizyty delegacji całego autokaru z Niederolm 16 293 zł 60 groszy. Promocja gminy podczas imprez sportowych organizowanych w 2017 roku w pierwszym półroczu przez PTTTK 8,5 tysiąca zł. Opłaty pocztowe 867 zł 49 groszy. Prezentacja stoiska promującego gminę Głuchołazę na targach promocyjnych w Katowicach 8 846 zł 82 groszy. Tłumaczenia 60 zł. Reklama Głuchołazy w informatorze turystycznym 615 zł. Impreza majowy weekend na Kopie Biskupiej. Organizacja i promocja 2758 zł 30 groszy. Przeprowadzenie kampanii reklamowej Nice Place 3075 zł. Promocja gminy Głuchołazy podczas imprez turystyczno-kolarskich Klub Wiktoria 2,5 tysiąca. Promocja gminy Głuchołazy podczas drugiej edycji rajdu charytatywnego Głuchołazy Wilno Klub Wiktoria 1500 zł. Emisja programu TV Zima w Głuchołazach telewizyjna, Telewizja Opole 2460 zł. Promocja gminy Głuchołazy podczas imprezy pożegnanie zimy na Kopie Biskupiej 2,5 tysiąca. Promocja gminy Głuchołazy w kurierze ogłoszeniowym powiatu opolskiego Krapkowickiego 492 zł. Publikacja materiałów promujących Góry Opawskie i miasto Głuchołazy 369 zł. W pierwszym półroczu wydano kwotę 61 569 zł i 24 groszy. I mamy następny wniosek, który Państwa również zadaliście. Jakie to akurat nie łączy się z wykonaniem budżetu, tylko o planowanych wydatkach przez Centrum Kultury w roku 2018 na budowę biblioteki z przedłożonych przez Centrum Kultury i dyrektor następujące tutaj propozycje złożył do budżetu. Zakłada dotacje z Instytutu Książki 185 tysięcy, dotacje na wyposażenie biblioteki 350 tysięcy, dotacje z Urzędu Miejskiego na budowę biblioteki 790 tysięcy. To są oczywiście plany, które złożył pan dyrektor. I rozchody zaplanował wyposażenie 350 tysięcy oraz inwestycja budowy biblioteki 264 tysiące złotych. Było też pytanie odnośnie planowanej wartości sprzedaży mieszkań w pierwszym półroczu oraz realizacji dochodu z tego tytułu. Myślę, że tutaj warto bardziej opisowo do tego tematu podejść, ponieważ on państwa bardzo nurtuje. Dochody ze sprzedaży mieszkań planowane są w ujęciu rocznym, w związku z czym gmina nie posiada planu dochodów na pierwsze półrocze 2017. Gmina zaplanowała dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 1 600 000 zł, których część składową stanowią dochody ze sprzedaży mieszkań. Z uwagi na fakt, że zbycie lokali mieszkalnych odbywa się na wniosek lokatorów, w kalkulacji planowanych dochodów ze sprzedaży mieszkań uwzględniono złożone wnioski o wykup mieszkania oraz lokale przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Prognozując dochody z tytułu sprzedaży mieszkań, uwzględniono także uzyskane dochody z tego tytułu w roku poprzednim, które kształtowały się na poziomie 124 271,56 zł. Plan dochodów ze sprzedaży mieszkań na 2017 rok zakłada uzyskanie wpływów w wysokości 160 tysięcy, która to kwota będzie pochodzić ze sprzedaży 24 lokali mieszkalnych. Uzyskane dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu stanowiły kwotę 89 tysięcy złotych, a więc są wyższe od tych, które planowaliśmy i uzyskano, którą to kwotę uzyskano ze sprzedaży 14 lokali mieszkalnych. To są odpowiedzi na pytania.
Dziękuję panu burmistrzowi. Ta druga odpowiedź odnośnie Centrum Kultury dotyczyła już budżetu 2018, a teraz omawiamy pierwsze półrocze budżetu, także to tylko informacyjnie, o to będzie omawiane w szczegółach przy budżecie 2018, ale na te wnioski zostały udzielone odpowiedzi. Pan radny Wanicki, proszę bardzo.
Ja mam wniosek, aby przysłać nam te informacje każdemu radnemu. Ja na przykład jestem wzrokowcem i potrzebuję zobaczyć te cyfry. No.
One zostały przesłane do komisji, która te pytania zadała. Także myślę, że nie ma problemu przewodniczący komisji udostępni.
Dobrze. A teraz czy już można na temat budżetu dwa słowa?
Na temat teraz dyskusja
wykonania budżetu.
Budżetu za pierwszego półrocza.
Czy można?
Proszę.
Ja powiem tak, że ja po przeczytaniu tego sprawozdania jestem bardzo zaniepokojony tym, co dzieje się w naszej gminie i pewne parametry budżetu są bardzo źle wykonywane, co będzie po prostu skutkowało, jeżeli się one nie poprawią, że my prawie w tym roku żadnych inwestycji nie przeprowadzimy. No i tak, co mnie zaniepokoiło? Przede wszystkim dotacja celowa na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych własnych gminy, czyli dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 500 zł, co stanowi 0,2% zaplanowanych wydatków w budżecie gminy. 0,2 po pół roku, gdzie powinno być 50%. Może powiem tak, że teraz drugi parametr, który mnie bardzo zaniepokoił, to jest wydatki majątkowe inwestycyjne. Plan 11 555 191. Wykonanie 972 zł. To stanowi 8,4 całego planu. To jest znowu tragicznie niskie wykonanie i jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy ten plan mogli nadrobić. Jeden parametr i drugi jest od siebie uzależniany. Nie pozyskujemy to, co ja mówiłem już kilkakrotnie, nie pozyskujemy środków z Unii Europejskiej i nie mamy za co prowadzić inwestycji. A jak nie mamy za co inwestycji prowadzić, to właściwie tylko przejadamy te pieniądze, które mamy, a nic nie robimy, bo to wykonanie 8,4 jest tragiczne. Dla przykładu przeczytam, że powiat Nyski tylko z jednego programu, czyli z programu niskoemisyjnego, pozyskał prawie 28 milionów. Gmina Nysa 19 milionów 600. Gmina Grodków razem z Paczkowem 11 milionów. A tu jest jeszcze drugie zadanie powiatu Nyskiego 20 milionów. To jest na stronach RPO, można sobie tam wejść, ja mogę to puścić. Proszę zobaczyć, to jest tylko jeden program, ten programów jest bardzo dużo, a 0,2 wykonania, pozyskania środków, to jest katastrofa. To jest po prostu katastrofa i naprawdę jakoś, nie wiem, powinniśmy się chyba wszyscy zastanowić, dlaczego tak jest i co zrobić, żeby do katastrofy nie doszło, bo jeżeli my tych środków nie pozyskamy, to co? Ani inwestycji nie wykonamy, a jeszcze będziemy musieli jakieś cięcia wykonywać w tym naszym budżecie. Gmina turystyczna. Wydatki w dziale turystyka planowane 3 189 488, wykonanie 30 669, 1%. No to przez pół roku 1% tych wydatków żeśmy zrobili, a zostało nam ile jeszcze miesięcy? Nie, no to jest, proszę, kolejny parametr, to są właśnie dochody majątkowe. To, co mówiłem. Ostrzegałem, że zmiana tej uchwały, którą proponowałem, zablokuje sprzedaż mieszkań. I długo nie musiałem na to czekać. Wykonanie w dochodach majątkowych 7,9. Tyle dochodów żeśmy zrobili, a powinniśmy mieć około 50%. Z podatkami też nie jest dobrze. Podatek od osób fizycznych, który jest bardzo ważnym w naszym gminie, to jest jeden z największych dochodów, źródeł dochodów. Też mamy wykonanie na poziomie 45,6. No nie jest to, powinno być też to 50% przynajmniej. Dlatego ja podaję te dwa przykłady pod rozwagę, że wykonanie budżetu gminy idzie bardzo źle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Burmistrz za chwilę odpowie, a czy są jakieś uwagi, pytania? Jeżeli nie ma, panie burmistrzu, panie skarbniku, proszę bardzo.
Po pierwsze, wydaje mi się, że rzetelność, panie Jacku, wymaga pełnej informacji, a nie tylko podanie, że gmina nie mieści się w programach Unii Europejskiej. Więc ta notatka, którą pan zamieścił wczoraj, zupełnie mija się z prawdą, ponieważ zapomniał pan, że gmina właśnie wspólnie, czy to z gminą Prudnik, czy właśnie ze starostwem, jesteśmy partnerem w tych projektach. I tutaj puszczenie takiej informacji w obieg jest, uważam, że bardzo nieuczciwe. I pan dobrze wie, w jakich projektach, bardziej pan wie niż mieszkańcy, gmina ma złożone wnioski, że jest przyznane dofinansowanie, więc myślę, że tak odrobinę rozmawiajmy normalnie. Nie tylko, że wyłuskujemy to, co zawsze będzie nieadekwatne, chociażby tutaj, tak jak sam pan mówi, że gmina nie uzyskuje dofinansowania z Unii Europejskiej. Chcę tylko przypomnieć, że nie tak dawno gmina dostała wyróżnienie jako gmina najlepiej pozyskująca środki europejskie w województwie opolskim. Nie kiedyś. To cały czas jest przekładane na tą sytuację obecną. Wykonanie. Jak można wydać pieniądze, jeżeli nie ma podpisanej umowy na dofinansowanie? Proszę mi na to pytanie odpowiedzieć, to wtedy możemy prowadzić dalszy dialog. i na tych sesjach wielokrotnie mówimy, że od nas z przyczyn niezależnych, podaje Pan przykład, czy starostwa, czy innych, na jednym wózku jedziemy, czasami jeden partner nie dopełni czegoś albo ma inne zapotrzebowanie i cały projekt bierze do góry nogami. Albo też nabory są opóźnione, nie z winy gminy, tylko z instytucji, która chce pieniądze przeznaczyć. Dlatego też patrzmy obiektywnie. Oczywiście nigdzie nie jest napisane, że w pierwszym półroczu ma być 50% wykonania inwestycji. Z czego to wynika? Że na papierze będzie pięknie wyglądało. Liczy się plan, który chcemy zrealizować, a tak jak mówię, wiele czynników jest od nas niezależnych. Tak samo dotyczy zwrotu pieniędzy za wykonane inwestycje ze środków Unii Europejskiej. Sam pan dobrze wie, być może pana instytucja, którą pan reprezentuje czy pracuje, składała wniosek, ile trzeba czekać na zwrot poniesionych nakładów. Czasami bardzo szybko, czasami rok, czasami półtorej roku i jest problem z zamknięciem budżetu, bo miały wpłynąć pieniądze, a pieniądze nie wpływają. Potem wszyscy się dziwią, że jest nadwyżka, skąd ta nadwyżka, kiedy pieniądze nagle przechodzą na następny rok. Także tutaj jest wiele aspektów dotyczących funkcjonowania finansów w gminie Głuchołazy. Chcę się odnieść do mieszkań. Pan podnosi kwestię ogólną, mówiąc kwotę o zbyciu nieruchomości. Ja chcę tylko podać, że planowaliśmy uzyskać ze sprzedaży mieszkań kwotę około 160 tysięcy, a na pierwsze półrocze mamy prawie 90 tysięcy, czyli ponad to, co było planowane. Ja nie chciałbym tutaj robić w tej chwili debaty na temat, czy ta uchwała o zbyciu lokali jest dobra, czy jest zła. Uważam, że jest bardzo dobra, bo wiele osób czekało na to. Jedni wykupili mieszkania dawno, mając 85% bonifikaty. Niektórzy mają w tej chwili 90% bonifikaty, niektórzy jeszcze większą. I co się okazuje? Czekają, aż gmina zrobi cały remont od dachu, elewacji, a potem łaskawie wykupią za 5 tysięcy złotych mieszkanie, które po 5 latach sprzedadzą. Mieszkań jest dużo, może kwoty wielkie nie osiągną, ale około 100 tysięcy złotych. Robimy super prezenty. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wykupem mieszkania i być członkiem wspólnoty mieszkaniowej, to myślę, że poniesione nakłady przez wspólnotę, poprzez fundusz remontowy, mówią wyraźnie, jak wygląda. Natomiast no, inne nieruchomości. Czy dobra cena, czy zła? Staramy się w przetargach najpierw bazować na wycenie biegłego, dodając wielokrotnie cenę, żeby, nie ukrywamy, pierwszy przetarg jest zwykle cena wyższa niż biegły wyznacza, jeżeli jest działka atrakcyjna, naszym zdaniem. Okazuje się, że nie ma zainteresowania. Czasami jest duże, pomimo ceny podniesionej. Czasami są nieruchomości, że 3 przetargi, państwo jesteście w komisjach przetargowych. Czasami nie wiadomo, dlaczego jakaś nieruchomość nagle idzie w pierwszym przetargu. Potem ktoś czeka na drugi, bo gmina obniży, na trzeci przetarg. Ludzie główkują, wiedzą, że jak nie idzie w pierwszym, to na pewno gmina obniży. Niektórzy się dziwią, że nie. Trzeba racjonalnie gospodarować mieniem, bo nie jest sztuką szybko, żebyśmy uzyskali plan, bo zakładaliśmy plan w takiej ilości i heja, obniżajmy cenę, sprzedajmy działkę atrakcyjną tylko dlatego, żebyśmy zrealizowali ten plan. Wydaje mi się, że na ten aspekt trzeba patrzeć wielowątkowo. Są działki bardzo atrakcyjne, ludzie czekają, mają swoje plany inwestycyjne, ale też każdy liczy na to, że załamanie, bo że na rynku nieruchomości jeszcze pójdzie w dół. Stąd też ja nie mam do zarzucenia nic z pracownikom, którzy naprawdę wielką pracę wykonują, żeby te nieruchomości były zbyte. Natomiast zobaczcie państwo, jest duże ożywienie na rynku wtórnym, od osób prywatnych, sprzedaż mieszkań. Głuchołazy są nasycone mieszkaniami. Właśnie dlatego, że gmina preferencyjnie sprzedaje. Dobrze, nie każdy jest właścicielem. Tylko za 5-7 tysięcy staje się właścicielem mieszkania, a potem, żeby uzyskać uchwałę remontową, to państwo wiecie, jak ta sprawa wygląda. Długa, długa historia.
Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę, pan radny Ibar.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem tutaj kilka takich swoich refleksji na temat wykorzystania środków unijnych. Oczywiście pan burmistrz ma rację. Czekamy na duże środki unijne w pierwszym rozdaniu w ramach subregionu południowego. Gmina Nysa i powiat Nyski uzyskali te wielkie środki, o których pan Jacek Wański mówił. Natomiast lada chwila rozstrzygnie się rozdanie tej drugiej transzy w ramach niskiej emisji, bioróżnorodności, również schetynówki chyba się w listopadzie rozstrzygną, także te środki, które gmina pozyska, na pewno się pojawią w tym roku. I myślę, że w ramach tego subregionu południowego to jest na pewno 100% będziemy te środki mieli.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze? Pan radny Wanicki.
Panie burmistrzu, ja tylko mówię to, co jest w dokumentach, które pan nam przysłał. A w dokumentach jest napisane, że pozyskanie środków z Unii Europejskiej to 0,2 planu. Uważam, że ten plan jest nierealizowany. Pokazuję przykłady.
Dobrze, kolego. Nie polemizujmy, za chwilę będzie głos miał. Proszę bardzo, pani Wanicki.
Ja bym chciał podać przykład, że na naszym terenie działa fundacja, która już 2 programy napisała i pozyskała 4 miliony złotych. Więc my z naszym 5 tysięcy złotych to naprawdę jesteśmy, strasznie wyglądamy przy tym. I oni w tym RPO są z 2 programami na w sumie ponad 4 miliony, a my jako beneficjent nie jesteśmy w żadnym wymienieni. Gmina Głuchołazy nie istnieje jako beneficjent programów unijnych. Ja uważam, że nie powinniśmy tutaj mówić, że jest super dobrze, tylko zastanowić się, dlaczego jest tak źle. I tylko jeszcze raz mówię, prawda nas może wyzwolić i wnioski z tego, jak wyciągniemy dobre, to może w drugim półroczu te parametry się poprawią, a to są bardzo ważne parametry do wykonania budżetu.
Dziękuję. Pan baron i pan burmistrz.
To jeszcze 2 zdania. Oczywiście nie planujemy bardzo precyzyjnie na poszczególne miesiące, w jakich miesiącach pozyskamy te środki unijne. Natomiast to, co powiedziałem, to jest naprawdę fakt i za chwilę te wielkie pieniądze, te wielkie miliony do nas przyjdą. Tak, że panie Jacku, tutaj akurat nie planujemy, że w pierwszym półroczu mamy pozyskać tyle i tyle pieniędzy, no, ale w drugim półroczu, jak będziemy podsumowali rok, a to wtedy możemy popatrzeć, jaki to jest obraz tego. Na dzisiaj jest jak jest, ale to nie jest nasza wina, że nas wzięto w drugiej tej transzy, jak gdyby do rozdania tych pieniędzy z subregionu południowego. Naprawdę, to nie jest wina na gminy Głuchołazy.
Dziękuję. Pan radny udziela.
Ja tutaj, słuchając pana radnego barana, tak myślę sobie, że bo tutaj z urzędu wystąpiliśmy do tego właśnie programu subregionu i tutaj mi chodzi o małą retencję, nie? To jest naczelnik, pan naczelnik rolnictwa wie, o co chodzi. Ja to chodzę za tym, pytam cały czas, bo mnie interesuje właśnie odwodnienie tutaj pewnej drogi w Biskupowie. A jest to wielki program, że możemy uzyskać chyba, panie naczelniku, jeśli pan to około 4 milionów, tak, złotych z tego programu, tej małej retencji, jeżeli ten program, pan naczelnik kiwa głową. Także nie wiem, dlaczego pan radny Wanicki nie dotarł do takiej informacji, jeżeli ja, biedny wiejski radny, dotarłem do tego, no, że staramy się o małą retencję i tam są Gierałcice i po prostu też i Podzanów, tam największe pieniądze pójdą do, jest taki program polsko-czeski. Drugi rok do tego i po prostu rozstrzygnięcie ma być do końca roku chyba, tak, panie naczelniku? Tam pewne poprawki, bo można więcej tych pieniędzy uzyskać i czekamy na te pieniążki. Tutaj jak pan radny baran stwierdził, czekamy na te duże pieniądze i ja jestem bardzo zainteresowany jako radny Biskupowa, ponieważ tam te pieniążki będą ulokowane, ale większość z tego, co słyszałem od pana naczelnika, to jest Gierałcice Bodzanów, to jest ta okolica tutaj między tymi wioskami. Dziękuję.
Dziękuję. Pan burmistrz prosił o głos i później będę dalsze.
Szanowni Państwo, myślę, że pan Jacek powinien sprecyzować słowo prawda, bo już na drugiej sesji powołuje się, że boimy się prawdy, że prawda nas wyzwoli. Według jakiej definicji pan tą prawdę chce określić? Bo różne stowarzyszenia głoszą, prawda was wyzwoli, więc myślę, że definicja prawdy jest jedna. Zgodność umysłu z rzeczywistością, to co jest, tak? Więc jeżeli gmina jest partnerem w projektach, o których tutaj mówię, Biuro Różnorodność, Antropopresja, Termomodernizacja, Rewitalizacja, to o czym pan mówi? Jest zawsze podany główny partner. Więc proszę mówić prawdę, jak pan powołuje się na tą definicję. Według kogo ta definicja jest? Pan stworzył definicję prawdy. A po drugie, myślę, że nie róbmy na tej sali, skoro wszyscy odpowiadamy za budżet. Pan podaje przykład jednej fundacji czy stowarzyszenia. Chylimy czoło, super sprawa. Tylko niech wszystkie projekty pasują do gminy, nie wszystkie pasują do fundacji. Każdy ma jakieś zadanie do zrobienia. Są miękkie projekty i można się chwalić, że się konferencje zrobiło, bo dofinansowanie dostał pan 90%. I można w takimi kategoriami patrzeć. Więc myślę, mówmy do wszystkich obiektywnie. Nie tylko dlatego, że cyfry się nie zgadzają. Przeskoczy pan bariery Unii Europejskiej, czy to, co marszałek wynegocjował właśnie dla dobra województwa opolskiego? Są przesunięte środki i trzeba czekać, żebyśmy mogli zrealizować. Są projekty, sprawa termomodernizacji. Czy ktoś z nas nie chciałby, żeby to było już zrobione? Ile było temat już od prawie półtorej roku, że będzie obiekt, najpierw kłóciliśmy się, wreszcie jest, podpisujemy umowę bodajże w przyszłym tygodniu i ruszamy do pracy. Czy to od nas zależy? I mówmy obiektywnie, no, jak mamy tylko wyszukiwać, że cwerki się nie zgadzają. Tak? Oczywiście chciałbym, żeby gmina się jeszcze bardziej rozwijała. Są do tego właśnie projekty. Nie siedzimy i czekając, że ktoś za nas to zrobi.
Dziękuję, pan radny Wojnarowski.
Szanowni państwo, tak dyskutujemy nad tym punktem o realizacji zadań budżetowych za pierwsze półrocze. Tu przed chwileczką kolega Zisław powiedział, że no, projekty, zadania objęte są jakby programem całorocznym i realizacja to dopiero koniec roku budżetowego. Tu kolega Bolesław z kolei szepcze mi do ucha, że darujmy sobie taką rozmowę, bo dopiero argumentować bądź krytykować możemy, jak się zdarzy koniec roku. Drodzy państwo, no, dyskutujemy na czymś, co tutaj nie ma uzasadnienia w tym momencie żadnego. Pokazujemy, tu kolega Jacek z kolei pokazuje jakąś obawę, tak? Czy konkretnymi cyferkami podpiera się tutaj oczywiście na podstawie tego sprawozdania. No i cały czas atakujemy kolegę Jacka, mówimy, że pan nie ma racji, pan nie mówi prawdy, pan sobie coś wymyśla, ale kolega Jacek wyciąga cyferki z dokumentów, jakie żeśmy otrzymali, drodzy państwo. No więc albo dyskutujemy na ten temat, albo nie rozmawiajmy i czekajmy grudnia. No dziękuję.
Dziękuję, pan radny Udziela i pan radny Gębala później.
Ja chciałem powiedzieć w ten sposób, może pan radny Wanicki nie w ten sposób uzyskał dane, jakie na przykład mnie by interesowały. Mnie by interesowały dane na przykład, w jakich programach bierze udział gmina, nie w jakie uzyskała na przykład już pieniążki i te 500 zł na te znaczki z Unii, tylko po prostu jakie bierze. I tutaj pana Bolka też popieram. Rozmawiajmy wtedy, kiedy uzyskamy już, czyli do końca roku, uzyskamy te dofinansowania, bo tutaj pan Rany Wanicki nam przedstawił te po prostu podmioty, które otrzymały już, a jeszcze się rok nie skończył.
Dziękuję, pan radny Gębala.
Znaczy, cytując klasyków, po owocach ich poznacie, czyli dyskusja w tej chwili na temat tego, co było w czerwcu, mamy listopad, te dane, które są w tym sprawozdaniu, są już nieaktualne, to po pierwsze.
Koledzy, ale proszę o spokój, pan Gębala mówi teraz, proszę, wam nie przeszkadzano.
Po drugie, w sytuacji, kiedy tak jak nawet tutaj kolega Zdzisław tłumaczy, że wystąpiliśmy o spore środki, jesteśmy, no trudno powiedzieć, że pewni, że te środki wpłyną, bo to nie od nas zależy, ale powiedzmy, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przypuszczać, że te środki zostaną dla nas uruchomione. To przypuszczam tak. Chwała panie Jacku, że pochyla się pan nad tymi cyframi i że budzą Pana zaniepokojenie. Natomiast Pan jako radny, który jest doskonale zorientowany w budżecie gminy, w planach finansowych gminy i tak dalej, wie też doskonale, w jakich planach i w jakich projektach bierzemy udział. W związku z tym podzielam Pana drobne zaniepokojenie, natomiast mówienie o tym, że jest tragiczna sytuacja finansowa gminy, że nie robimy żadnych inwestycji, nie ma odzwierciedlenia, no jakby tego nie nazywał, w prawdzie. Inwestycje są realizowane. Normalną rzeczą jest, bądź najczęściej normalną rzeczą jest, że płatność za te inwestycje jest po ich zakończeniu. W trakcie jest najczęściej, jeżeli już, to tylko jakieś drobne finansowanie projektów i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, jak inwestycje będą zakończone, one się pojawią w wykonaniu budżetu. Natomiast nie ma mowy o tym, żeby wziąć i wydatki, które będą na przykład na remont Parku Zdrojowego czy Muszli, które dopiero będą, pojawiły się w wykonaniu budżetu w czerwcu, ponieważ ich wtedy jeszcze nie było, a inwestycja cały czas się toczy. Taki drobny przykład. Dlatego oczywiście podzielając uwagi, że w pewnych aspektach te wykonania są dosyć niskie, no nie podzielam tego takiego strasznego zaniepokojenia, tudzież nie chciałbym, aby pojawiło się hasło Głuchołazy w ruinie. Zresztą tak samo rząd mówił przed wyborami, a teraz okazuje się, że sytuacja podobno jest doskonała budżetowa. Więc nie wyciągajmy pochopnych wniosków, nie mówmy, że finanse gminy są na krawędzi załamania, bo taka prawda nie jest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę pan Adam Łabaza, przewodniczący Komisji Budżetu, też może coś na temat wykonania budżetu powiedzieć. Proszę.
Panie przewodniczący, szanowna Rado. Komisja zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu za pierwsze półrocze, ale wiadomo, że budżet jest organizmem żywym, tak? Dynamicznym. Podatki wpływają w różnym czasie, raz się spiętrzają, raz są pewne opóźnienia, ale jest to półrocze, tak? Możemy mówić o zakończeniu, o podsumowaniu w nowym roku, tak? Bo ktoś sobie przypomni, że ma zapłacić podatek, może ktoś zapomniał, może z innych przyczyn, ale generalnie te podatki wpływają. Jeżeli jak miałbym taką pewną sugestię, to może byśmy się, już kiedyś to mówiłem na ten temat, zawsze szukajmy pewnych nisz, gdzie możemy jeszcze pewien grosz wyciągnąć z tego systemu. Ja tutaj tak zauważam, że o nieruchomościach, tak, możemy mówić, że są budynki, które są nieoddane do użytku przez kilkanaście lat, więc jest to pewna nisza, że możemy gdzieś tam jeszcze uszczknąć tego podatku od nieruchomości. Zaorywanie dróg, jak kiedyś już wcześniej mówiłem, przez różne podmioty, no też możemy te pieniądze w jakiś sposób egzekwować. Ale to jest jedna sprawa, to jest, myślę, że na dzień dzisiejszy te pieniądze spływają, nie jest to sytuacja jakaś tam tragiczna, jak pan Jacek powiedział. Chciałbym tylko jeszcze o wydatkach inwestycyjnych powiedzieć. Proszę Państwa, no pierwszy z brzegu przykład. Gmina, właściwie Rada, przeznaczyła pieniądze na inwestycje budowy chodników przy drogach powiatowych. Czy to jest wina gminy czy radnych, że ta inwestycja nie została wykonana? Proszę Państwa, pieniądze są, czekają, tak? Ale nie możemy ich wypłacić, ponieważ nie odbyły się jeszcze przetargi. I teraz możemy tutaj odbijać piłkę, bo to czy to wina starosty, czy wina Urzędu Miejskiego. No ale to już pół roku to sytuacja trwa, tak? Bo chyba w lipcu zostały wyznaczone miejsca, gdzie mają być realizowane te odcinki przy wykonywania tych chodników. No do dzisiaj są elementy od miejsca, gdzie nie ma przetargów. I w tym momencie tutaj możemy być z jakimiś obawami, czy ta inwestycja zostanie wykonana, ale to znowuż wina nie leży po stronie gminy. No bo jeżeli... No jeżeli wyznaczy... W maju byliśmy, pan radny udziela był, tak? W czerwcu miejsca wyznaczyliśmy, tak? Wyznaczyliśmy miejsca, gdzie mają być. No jak? No przecież był pan Jagiełło, pani Stonoga, były wyznaczone miejsca. No, proszę, no jak nie opowiadam, przecież byliśmy i jeszcze było kilku radnych w tym miejscu, gdzie ma być realizowana inwestycja. I do dzisiaj, no ile tam, są dwa chyba miejsca do przetargu. Reszta będziemy, nie wiem, chyba robić w grudniu, jak w tamtym roku. No to dlatego o tym mówimy, że są takie miejsca, że nie są zależne od gminy, tak? No to taki przykład, bo inne wydatki, inne środki unijne też są niezależne od gminy, bo jak pan burmistrz powiedział o tych termomodernizacjach. Najpierw było wielkie halo, że będą pieniądze. Okazało się, że projekt nie może być zrealizowany, nie z winy urzędu gminnego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pan Dzisław.
To proszę państwa, takie dwa wątki. Pierwszy dotyczy tej naszej dyskusji na temat wykonania budżetu. Oczywiście, że tutaj pan radny Wanicki dobrze, że prowokuje nas do rozmów na temat wykonania budżetu i to nie jest nic nagannego, żebyśmy w tym momencie o budżecie, który się toczy, dalej rozmawiali. Także to pierwsza taka sugestia. Teraz druga sugestia do pana radnego Łabazy. Po sesji wrześniowej odbyła się rozmowa wicestarosty z panem wiceburmistrzem, gdzie ostatecznie dopiero uzgodniono miejsca, gdzie będą wykonywane chodniki. Natomiast kamyczek do gminnego ogródka jest taki. To gospodarz, który daje na to pieniądze, musi dbać i pilnować, żeby te pieniądze były wykorzystane tam, gdzie on chce. I trzeba się było dogadać z powiatem wcześniej. To nieraz żeśmy o tym mówili. Także skoro do września nie zostało to rozstrzygnięte, że ktoś tam był w maju i tam coś mierzył, to proszę państwa, to nie było jeszcze to. Ma być, czego w Odmuchowie się dało zrobić to w marcu, a u nas dopiero we wrześniu?
Chwileczkę, spokojnie. Kolego Zdzisławie, ja dwa zdania co do tego chcę powiedzieć. Bo ja też uczestniczyłem w tych rozmowach w maju i czerwcu tego roku na temat budowy chodników, ale pierwszą rzecz bym chciał powiedzieć, gospodarzem tych chodników i dróg powiatowych jest powiat, nie gmina. Jest powiat, także... No, ale dlatego to należy robić wspólnie. Jeżeli w miesiącu maju i czerwcu pan Jagiełło i pani Stonogowa i my radni byliśmy w poszczególnych miejscowościach, wyznaczyliśmy odcinki od którego do którego i że w tym momencie i pani Stonogowa miała robić projekty, wyliczać koszty do ogłoszenia przetargów, to uważaliśmy, że to już jest wiarygodne do tego, żeby zrobić i myślę, że dyskusja na ten temat dalsza nie ma sensu.
Panie dlatego, przewodniczący, że... to nie sołtys będzie rozstrzygał, ani pani Stonogowa. To musi być burmistrz ze starostą, muszą to uzgodnić. To proszę, to nie tutaj, nie tu się dogadujemy, że pan sołtys biskupowa powie, gdzie mamy chodnik.
Ale nie mówimy o sołtysie. My nie mówimy w tej chwili o sołtysie. Nie szukajmy w tym momencie winnych, bo jest tylko sprawa, żeby zrealizować to, co jest do zrealizowania i kontynuować dalej te chodniki na terenach wiosek, bo one są niezbędnie potrzebne dla bezpieczeństwa mieszkańców. Proszę, pan burmistrz.
Dwa słowa dla jasności. Myślę, że to jest Zdzisław, ja rozumiem to, co mówisz, tylko do końca nie masz pełnej informacji i z całym szacunkiem. Po pierwsze, dlaczego Odmuchów ma zrobione? Krótka sprawa. Pan Woźniak i pan starosta z jednej miejscowości i zrobią wszystko, żeby Odmuchów miał pierwsze zrobione. Krótko na ten temat. Druga sprawa. Już naprawdę w maju i w czerwcu było ustalone i była decyzja, że czekamy na wykonanie projektów tak zwanych poboczych, chodników, bo to każdy się boi nazywać to, że to są chodniki, bo to już są zadania inwestycyjne, wchodzimy w projekty i inne rzeczy. I były te sprawy omawiane. W tej chwili według tej informacji, którą posiadamy, są już w większości rozstrzygnięte przetargi, mamy firmy, które mają robić i miejmy nadzieję, że ta dyskusja już będzie poza nami i że to zostanie wykonane w tym roku. Natomiast na przyszły rok pan starosta zapowiedział na konwencie, że tylko 200 tysięcy na wszystkie chodniki powiatowe przeznacza w budżecie. To taką kwotę myśmy przeznaczyli w tym roku, żeby pan starosta dofinansował, więc myślę, że przyszły rok, to jeżeli tutaj, dobrze, że jest pan radny powiatowy i inni, powinniśmy tutaj do budżetu jednak naciskać starostę, żeby jednak zmienił zdanie, bo 200 tysięcy na cały powiat. I tutaj, Zdzisław, jest taka prawda i ty masz rację i Staszek. Gospodarz musi zabiegać, ale to są drogi powiatowe. I ty sam wiesz, że powiat nie zrobi, jeżeli gmina nie dołoży. No dokładnie. Natomiast nie obciążajmy wzajemnie się gminy, czy sołtysa, czy innych, bo chodzone było, mierzone, wyznaczone miejsca i cały czas są robione projekty i czekamy na przetargi.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Proszę, pan radny Migała.
Tak, poza tym, co chciałem powiedzieć wcześniej, chciałbym, żeby pan Zdzisław, tak jak broni starostwa od początku tej kadencji, to ja chciałbym, żeby pan też widział, ile jest bolączek i ile rzeczy starostwo nie zrobiło powiatowe na terenie gminy Głuchołazy. Nie wiem, kiedy pan był w Jarnotówku, w Pokrzywnej, proszę się przejechać tą drogą, a najlepiej na rowerze.
Ale nie ma
w tej. Proszę się inaczej zachowywać.
Szanowni Państwo, proszę dać skończyć. Proszę.
Broni starostwa jak niepodległości. Także no, starosta powinien być z pana dumny. Ale a propos co. No być może za mało pan broni. No, nie załatwił pan jeszcze remontu w liceum, który miał być od lipca. No, też jakoś się to przeciąga. Czekam z niecierpliwością, kiedy zaczniecie państwo czyścić cegłę klinkierową w liceum. Wracam do tego, co tu było. Myślę, że ta dyskusja w ogóle zeszła nie na temat, ponieważ mieliśmy mówić o wykonaniu budżetu, a mówimy o środkach unijnych, na które tu już było kilkakrotnie mówione, nie do końca mamy wpływ. Państwo udajecie albo nie chcecie pamiętać pewnych rzeczy, to ja wam przypomnę jako historyk. Panie radny Wanicki, na kanalizację czekaliśmy 6 lat. 6 lat mniej więcej trwało to. Również można było stawiać zarzuty, że nie załatwiliśmy tego w ciągu roku. Tak jakby pan sobie życzył, a najlepiej w ciągu pół roku, bo na razie dokonujemy oceny pół roku. Plac Amorka 5 czy 6 lat nam upłynęło, a więc budżetów. Alejka, którą teraz może nam się uda sfinalizować wespół ze starostwem, ile czekała? Też 5-6 lat, mówię o tej alejce za chatką myśliwską. Schetynówka. Ile razy żeśmy podchody robili do tej drogi, którą teraz kończymy, Harbielin, Jarnotówek. Spójrzcie na poprzednie kadencje, ile to wszystko zajęło. Także nie, proszę nie mówić, że w ciągu pół roku. Natomiast przypominam, że my mamy punkt na sesji ocena wykonania projektów unijnych, czy w ogóle pozyskania środków unijnych i jakoś tam wtedy nie było takich wniosków jak teraz. Natomiast dzisiaj powinniśmy się, jeśli już chcemy dyskutować na temat wykonania budżetu, to powinniśmy się skoncentrować na tych środkach, które rzeczywiście wpływają, ale tak jak też było tu powiedziane, ocena jest półroczna, nie zawsze adekwatna do rzeczywistości, bo dzisiaj już jesteśmy w październiku, a my mówimy to, co było na koniec czerwca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciał zabrać? Pan radny Wanicki. Ale to jest co innego, a to jest co innego. Rozmawiamy o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2017. Proszę panie radny Wanicki, bo będziemy pomału kończyć dyskusję.
Chciałbym zwrócić uwagę tutaj wszystkim, że składanie projektów nie oznacza jeszcze, że pieniądze na te projekty otrzymamy. Podam przykład. W tym roku staraliśmy się o pieniądze dla szkół, około 600-700 tysięcy i nie otrzymaliśmy tych pieniędzy, mimo że projekt żeśmy otrzymali. Rok temu staraliśmy się o schetynówkę, nie dostaliśmy i to, że myśmy złożyli projekty, nie oznacza, że nie popełniliśmy w tych projektach jakichś błędów i że mamy 100% pieniądze. Bo to, że właśnie tak mało tych środków pozyskujemy, to pokazuje, że pewnie część naszych projektów przepada. 0,2 planu, czy to jest... Też chciałbym powiedzieć, że ja te liczby, które podałem, to nie podałem sobie, nie zmyśliłem ich, tylko odczytałem z dokumentu sprawozdania, które otrzymaliśmy. I myślę, że te liczby są prawdziwe. Jak pan burmistrz ma informację, że te liczby są nieprawdziwe, no to proszę je skorygować. Ja ale, myślę, że one są zgodne
ale
z prawdą.
Panie Jacku, pan powtarza te same wszystkie cyfry, liczby, co już pan raz powiedział.
Kończąc, chciałbym jeszcze jeden przykład podać takiego pozytywnego działania w naszej gminie i pozyskiwania środków. To są wodociągi, które pozyskały środki europejskie na nowy las i stary las. No.
Proszę, pan radny Gębala.
Panie przewodniczący, ponieważ w tej dyskusji chyba wszystkie rzeczowe argumenty zostały wyczerpane i nie padają żadne nowe opinie, to proponuję zakończyć dyskusję w tym temacie.
Dziękuję bardzo. Nikt się wcześniej nie zgłosił. Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Kto jest za zamknięciem dyskusji? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Jedna.
Kto się wstrzymał? Dwie przeciwne?
Trzy.
Proszę.
O tak, trzy przeciwne są.
Kto jest przeciw? Proszę bardzo. Jeden?
Dwa.
A kto się wstrzymał?
Jedna.
Tak, przy dwóch przeciw, jednym wstrzymującym pozostali 17 głosów za. Zamykamy dyskusję na temat wykonania budżetu. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016-2017. Państwo otrzymali również materiały na ten temat. Na komisjach było to wszystko omawiane. Komisje przyjęły do wiadomości i w tej chwili proszę, jeżeli są pytania na ten temat, proszę, pan radny Wanicki.
Ja mam tylko jedno pytanie. Czy coś w sprawie sanitariatu w szkole podstawowej w Nowym Świętowie się... Nie?
Niestety dalej nie drgnęło.
Proszę bardzo, czy są jeszcze? Jeżeli nie ma, przechodzimy do następnego punktu. Jest to interpelacje i zapytania radnych. Jeżeli chodzi o interpelację na piśmie, złożona została interpelacja kolegi Grzesia Ptaka dotycząca chatki myśliwskiej i została skierowana do pana burmistrza. Więc nie wiem teraz w tej, czy są interpelacje ustne. Proszę bardzo, pan radny Migała.
Interpelacja, co zapytanie, bo akurat nie ma wiceburmistrza. Przeczytałem informację odnośnie wymiany koszy na śmieci ulicznych i stąd moje pytanie, bo nad rzeką, na tak zwanym molo, na wysokości targowiska nie ma ani jednego, znaczy w obudowie nie ma ani jednego kosza. Tam były wiaderka już takie dosyć prymitywne po farbie robione, a dzisiaj nie ma ani jednego kosza i stąd chciałem zapytać, czy to już jest przymiarka do wymiany między innymi w tym miejscu, no bo po prostu wrzuca się śmieci w obudowę, która ląduje, śmieci lądują na ziemi. No i ja to mówiłem, chociaż może to nie jest miejsce, ale chciałem państwu powiedzieć, że w drodze odwetu za moje wystąpienia a propos śmieci, kiedy był odbiór suchych śmieci, firma Ekom odebrała śmieci od moich rodziców, natomiast mojego kosza nie opróżnili. Twierdząc, że nie wystawiłem kosza. W związku osobiście jestem odpowiedzialny w domu za wystawianie koszy. Także to tak a propos odwetu pana prezesa i firmy Ekom. No pod domem, przy domu stoi, przy furtce, dwa kosze. Nie. Przed domem osobiście jeszcze dorzucałem tam jakieś plastikowe pudełko, bo to chodziło o suche. Że to tak może na przyszłość, jak będziecie chcieli krytykować firmę Ekom, to oszczędźcie, bo jeśli chcecie mieć wywożone śmieci.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Pan Adam Łabaza, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowna rado, to właściwie mam pytanie do powiatu, no bo zwykle... Nie. Może akurat dwóch panów. Bo pan radny Migała stwierdził, że ta jakość dróg powiatowych, właściwie no to są dwie, tak, w Pokrzywnej i w Janutówku, no nie jest zadowalająca. No bo chciałbym ponowić znowuż moją interpelację do pana starosty, bo tam jest, są dwie instytucje. Jest pan naczelnik i grupa remontowa, tak? I oni się później, jak pismo trafia, to do grupy remontowej, twierdzą, że nie do nich, idzie do naczelnika i dwa miesiące to trwa. Więc myślę, że może do pana starosty, żeby, no proszę państwa, ile już można mówić? Dziury w drodze do Wieszczyny. Ja już nie mówię, żeby tam coś zrobić, żeby przynajmniej je zakleić. Idzie zima, turyści dalej jeszcze tam idą tego. Mówiliśmy o przystanku na wysokości siedziby opolskich parków krajobrazowych. Turyści, mieszkańcy wysiadając z autobusu wpadają w kałuże wody. I to miało być zrobione rok temu. Dalej nie jest zrobione. Na wysokości tablicy Janotówek Pokrzywna wyrwa w drodze. rozmowa z panem, z kierownikiem oddziału, że coś zrobią. Do dzisiaj nie zrobione. Jeżeli tak, to do dzisiaj wiszą znaki, może przepraszam, bo tydzień temu jechałem. Uwaga, gryz. Nie wiem, tam trzeba było może gryzonie na drodze, gryzą ten asfalt. Od strony Pokrzywnej, od strony Dębowca te tablice wiszą. Pół roku, bo była metoda natryskowa. I więc, i teraz mówimy, tutaj ktoś pięknie, ładnie powiedział, że Paczków, no tam gdzie kapelusz stoi, tam zawsze jest cieplej, nie? To interpelacja z kapeluszem? Nie, no to nie będę o kapeluszu mówił, żeby wreszcie coś z tymi drogami zrobić. Dziury załatać, może będzie spokój, bo promocja gminy, wydajemy pieniądze, niestety właściciel, zarządca gminy, powiat nie realizuje.
Szanowni Państwo, Pan Wojnarowski zaraz, ale ja mam tylko taką prośbę. W zapytaniach, żebyśmy konkretnie pytali, bo rozwodzimy się na niektóre tematy, a to są w interpelacji raczej to złożyć, a zapytania na konkretne sprawy. Zapytacie o temat i na ten temat będzie odpowiedź. Proszę, Radny Wojnarowski.
Dlatego konkretnie formułuję pytanie do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, mija następne 4 miesiące od czasu, kiedy zadawałem pytanie Panu Burmistrzowi odnośnie zmiany organizacji ruchu na ulicy Andersa. Mija kolejne 4 miesiące, więc chciałbym dopytać, bo nie znam stanu faktycznego, jaki ma miejsce na dzień dzisiejszy. Czy zmiana tej organizacji ruchu, czy ta naprawa gwarancyjna została już dokonana? Czy został dokonany pomiar geodezyjny po naprawie gwarancyjnej i czy gmina z tego tytułu poniosła jakieś koszty? To jest jedno pytanie, oczywiście w trzech podpunktach. Drugie pytanie, wracam do firmy Krumix, jako że w czerwcu zapytałem pana burmistrza o to odnośnie zadłużenia firmy Krumix, za jaki okres przedsiębiorca nie płacił za lokale użytkowe. I w międzyczasie, jakie były podjęte działania ze strony pana burmistrza, by wyegzekwować należności? Pan zastępca burmistrza Roman Sambor wtedy odpowiedział mi, iż odpowiedź zostanie udzielona na następnej sesji. To też powtarzam moje pytanie. I trzecie pytanie, panie burmistrzu. No, nie byłem świadkiem tego wspaniałego wydarzenia, jak inauguracja piłki Ligi Koszykarskiej, pierwszej Ligi Kobiet, gdzie zadeklarował pan również z przewodniczącym Rady, zadeklarował w imieniu gminy dotację w wysokości 250 tysięcy złotych dla tego klubu. Proszę mi powiedzieć, z jakich działów budżetu pochodzą te środki i skąd, że tak powiem, padła ta kwota. Bo z tego, co mi jest wiadomym, dotacja opiewała na kwotę 150 tysięcy złotych. A pan deklaruje w imieniu gminy, że tak powiem, podarował pan czek na kwotę 250 tysięcy złotych. Tu na marginesie jeszcze tylko dodam, że na tej sali, kiedy nasze koszykarki zdobyły laury i weszły do pierwszej ligi rozgrywek, tutaj pan trener Widziszowski jasno i głośno deklarował, iż, a zorientowany jest w budżecie klubu, doskonale, deklarował, iż kwota 200 tysięcy złotych w zupełności wystarczy na jakby wszelkie działania i związane ze wszelkimi opłatami udział w rozgrywkach pierwszej Ligi Kobiet. Z tego, co nie znam wiadomym, również starostwo powiatowe, jak i wojewoda również wręczyli czeki. No i tutaj te budżety, ten budżet jakby bardzo, bardzo, że tak powiem, stał się o wiele bogatszym. Dlatego pytanie, skąd, z jakich działów, panie burmistrzu, i co było powodem, że tak powiem, zwiększenia tej kwoty dla tego klubu?
Dziękuję bardzo. Tu jest akurat prezes klubu, może na ten temat coś powiedzieć, ale ja bym tylko jedną rzecz do kolegi powiedział. Pan Widziszowski deklarował udział w rozgrywkach pierwszej ligi 200 tysięcy, ale klub ma jeszcze kilka zespołów młodzieżowych, które również muszą funkcjonować, muszą brać udział w różnych rozgrywkach, muszą się szkolić i muszą również prowadzić działalność w pewnym zakresie. Ale jest pytanie, będzie odpowiedź. Pan radny Stychno, proszę.
Ja mam zapytanie, panie burmistrzu, może to, nie wiem, no nie do pana. Pytałem pana prezesa EKOM-u, żeby postawić dwa kontenery na wrześniowej sesji na środku cmentarza. Proszą mnie tam kobiety, starsze kobiety, jest bardzo ważne. I pan prezes EKOM-u obiecał, byłem po dwóch i pół tygodnia sprawdziłem na cmentarzu, nie ma tych kontenerów, a obiecał, że to zrobi. Już są, przed wszystkimi świętymi, rozumie. Byłem dwa i pół tygodnia temu. Dziękuję.
Dziękuję, pan radny Gębala.
To znaczy tak, żeby była jasność. Panie Bolku, nie ma kontenerów, stoją pojemniki SM1100. I one są systematycznie wywożone tam na górę, gdzie jest ten jak gdyby nowa część cmentarza i zwożone z powrotem na dół, żeby EKOM mógł wywieźć je, ponieważ ciężkim samochodem nie może jeździć po tych alejkach. Także systematycznie są wywożone i zwożone na dół. Natomiast ja mam interpelację, aby przekazać do powiatu informację bądź prośbę o to, aby dokonać pilnego remontu dróg powiatowych Nowy Świętów, Stary Las, Konradów Podlesie, Głuchołazy Gierałcice i jeszcze jednej, której oczywiście Jarnołtówek Pokrzywna, a to już tutaj koledzy mówili. To te trzy. Dziękuję bardzo.
Ja bym dodał jeszcze Polski Świętów, Biskupów.
Biskupów i Ława.
I tak. Proszę, pan radny Szelon pierwszy.
Szanowna Rado, chciałbym złożyć interpelację w sprawie działki o numerze 848/189. Jest to droga i rów od krzyżówki, od tego mostu w Rudawie do Malty Dekor. I chciałbym, aby organ odpowiedzialny za tą działkę podjął działania, aby wyczyścić ten rów i wykosić go, ponieważ nie było to robione już od dobrych kilkunastu lat. I przy spiętrzaniu się wody, przy dużych opadach może to zagrażać bezpieczeństwu tam na posesjach, jak i również chodzi o estetykę. Bardzo brzydko to wygląda. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tokarz.
Ja mam taką sprawę, jeszcze wrócę do tych śmieci, w zasadzie taką prośbę, bo bardzo dużo jest informacji, skarg mieszkańców na to, że EKOM zabiera kosze, ale w tych boksach śmieciowych to pozostawia, bo tam wejść nie idzie. Żeby jakoś to zwrócić się do nich, załatwić to w sposób, żeby ja tutaj, pan naczelnik może poświadczyć, wiecznie do niego dzwonię, bo ludzie mnie atakują i jest w tych boksach po prostu, sam to widzę, masakra. Przyjadą, kosze wywalą, niedaleki przykład dam tu na Ligonia. Stoją kosze niewypróżniane od początku, takie 240, za tymi 110 i nikt ich tam nie rusza. I tam już po prostu szczury, wszystko co może być. W ogóle przyjadą, zabiorą, to tamtych w ogóle nie ruszą, wejść tam nie idzie, w ogóle nie sprzątną, nie wezmą opaty. No tak nie może być. Trzeba tutaj, mam taką, żeby do nich się zwrócić, ustalić to jakoś, żeby tu ich się nie prosić, tylko żeby oni to robili. No biorą kosze, niech wezmą łopatę, żeby tam można było wejść i te śmieci wysypać. To naprawdę aż nieładnie ludzie przechodzą, no... Bardzo bym prosił, żeby tutaj coś z EKOM-em ustali w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Zdzisław Baran.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam kilka pytań. Pierwsza sprawa. Często rozmawiamy o naszej fontannie, którą się przesuwa i przesuwa z miesiąca na miesiąc. Chciałem, żebyście Państwo spowodowali, żebyśmy dzisiaj na koniec sesji mogli pooglądać ten projekt fontanny i moglibyśmy wtedy sobie tam jeszcze porozmawiać o kosztach, bo ta kwota rośnie, a nie wiadomo co to ma kosztować, 300 tysięcy złotych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Panie Burmistrzu, chciałem zapytać o drogę. Rozmawialiśmy już wprawdzie o tej drodze Harbielin-Jarnołtówek. Przeznaczyliśmy na to chyba z 240 tysięcy na te zatoczki, które tam mają być. A wczoraj miałem okazję rozmawiać z projektantem tej drogi. No i projektant mówi, że podpowiadał tutaj w gminie inne rozwiązanie, które byłoby, no kosztowałoby 2-3 tysiące. Kwestia ustawienia dwóch znaków. żeby ciężarówki załadowane towarem jeździły z kopalni Devon do Harbielina, natomiast z tej strony od Harbielina byłby zakaz, także te ciężarówki nie musiałyby się tam mijać, natomiast te 5 metrów, 5,20 powinno wystarczyć, żeby się ciężarówka z osobowym minęła. Także wtedy można by za darmo zrobić reorganizację ruchu.
Ale panowie, proszę nie dyskutować, proszę dać zadać pytania.
Jeszcze chwilkę. Fundacja Benevolence, wczoraj rozmawiałem z panią, która tam administruje, nie wiem jak to się ten ośrodek nazywa nad naszym stawkiem, tam idzie duża robota, tam jest czyszczenie tego stawku łabędziego i pani mówi, że ma potężny problem, panie burmistrzu, z dowiezieniem materiałów na budowę remontowanego tego ośrodka na górze. I tam byłaby okazja, nie wiem czy ona się zwracała do pana burmistrza, ale ze mną rozmawiała, prosiła, żeby ewentualnie poruszyć sprawę, skoro remontujemy ten stawek, to żeby wykonać mur, żeby te ciężarówki mogły tam przejechać do niej z materiałami budowlanymi. I ostatnie pytanie. Murek naprzeciwko szpitala przy ulicy Skłodowskiej. To jest budyneczek naprzeciwko szpitala, to jest chyba tam, gmina jest we wspólnocie, ma swój udział i proszę państwa, ten murek, no to jest katastrofa. Tak, ten murek się wali z takimi kulami betonowymi. Także to proszę państwa, albo doprowadźmy ten murek, rozbierzmy całkiem, bo to komuś się na nogi zwali i będzie kłopot. Natomiast odnośnie basenu, to jak będziemy rozmawiali przy wieloletniej prognozie finansowej, to także na razie tyle. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Pani Klaudio, proszę bardzo. Just.
Ja bardzo proszę o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu celem wyznaczenia nowych przejść dla pieszych na ulicy Powstańców Śląskich przy ośrodku wypoczynkowym Banderoza oraz koło przystanku autobusowego powyżej osiedla Tysiąclecia.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Klimecki.
Ja tradycyjnie chciałbym się zapytać o ulicę Kolejową, o tą część powiatową. Na jakim etapie jesteśmy, co się tam może wydarzyć i prośba tu jest radny powiatowy, żeby zwrócić uwagę na to, że stan tej drogi teraz po tym remoncie, który został przerwany, jest skandaliczny. W dalszym ciągu ogromne dziury. Chodnik, płyty chodnikowe zostały tam pozrywane. Jest to naprawdę skandaliczny stan. Niedługo zima. Co będzie, jak tam śnieg to jeszcze zasypie? Starsi ludzie nie będą mogli tamtędy w ogóle przejść. Prosiłbym o to, żeby ewentualnie wyegzekwować od tych, którzy robili przekopy w poprzek tej drogi, żeby to zabezpieczyli właściwie do czasu rozpoczęcia tej właściwej inwestycji. Ewentualnie coś, no jakieś takie wykonanie pilne na tym chodniku, żeby ten chodnik był do przejścia po prostu przez przechodniów.
Dziękuję bardzo. Proszę pan Adam Łowaza.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, bo pan Zdzisław mnie akurat wywołał do tematu odnośnie drogi Harbielin-Jarnutowiec. Ja mam następujące pytanie. Czy już były jakieś przeprowadzone konsultacje z gminą odnośnie planu organizacji ruchu na tej drodze? Bo to, co pan Zdzisław powiedział, to jest półśrodek. To zamykamy drogę, nie rozwiązujemy problemu. W zimie wszystkie ciężarówki puste na Konradowie będą stały. Chyba że zrobimy pierwszą kategorię odśnieżania, w co wątpię. Więc mijanki w mojej ocenie rozwiązują sprawę, ponieważ ruch od Prudnika, od Opola przez Jarnutówek będzie trasą skracającą na przykład do trzech. Bo jeżeli zamkniemy jednokierunkowy, to wszystko będzie przez Gochuła zjechało. Taka jest moja opinia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Proszę pan Wanicki jeszcze.
W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą, aby na ulicy Bohaterów Warszawy, tam niedaleko liceum, tam koło Pepco, aby dostawić tam ławeczki, że...
Ale
to jest... Ja mówię... do mnie się zwracali mieszkańcy, więc proszę o to.
Szanowni Państwo, ale bez dyskusji. Spokojnie, koledzy, proszę, jeżeli chcecie zadać pytania, to zgłosić się do mikrofonu. Proszę bardzo, jeszcze.
Ja wraz z innymi radnymi tutaj prosiłem, aby zostały namalowane przejście koło gimnazjum numer 2 i do dzisiaj cały czas...
Szanowni Państwo, ale proszę.
Do dzisiaj te pasy nie są namalowane, mimo że minęło już kilka miesięcy. Panie burmistrzu, w lokalnych mediach pojawiła się informacja, że zamierza pan odwołać naczelnika Wydziału Promocji i mieszkańcy Głuchoła są bardzo tym zainteresowani i proszą o odpowiedź, czy w ogóle to wydarzenie medialne miało miejsce, czy nie miało miejsca, jak tak, to jakie są powody odwołania pana naczelnika?
Panowie, słuchajcie, jest...
No chyba burmistrz jest burmistrzem.
Tak.
Było, kwestionujecie kompetencje.
Koledzy, za chwilę będzie przerwa i będziemy rozmawiać. Kolega Jacek zadał pytanie, które nie dotyczy rady, w ogóle jest to kompetencja burmistrza i burmistrz decyduje o takich sprawach. Ale to ja to mówię, nie, to jest to sprawa do pana burmistrza. Burmistrz albo zechce odpowie, albo nie odpowie, bo takie ma prawo. Proszę pan Zdzisław Baran jeszcze.
Ale ja jeszcze nie skończyłem.
To najpierw pan Zdzisław Baran.
Ale...
Nie skończył już.
Dobrze. Decyduje pan Zdzisław Baran, później pan Wanicki.
Ja mam pytanie do pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, czy sprawdził pan, kto wykonywał przepust i rów w Gierałcicach, o który pan mówił na tym zakręcie tam koło placówki?
Ja nie sprawdzałem, bo to nie jest moja kompetencja.
To ja sprawdziłem. Przepust i rów w Gierałcicach robiła firma na zlecenie gminy Głuchołaz.
No jeżeli, ale ja złożyłem interpelację, bo to jest droga powiatowa. Kto robił, to mnie nie interesuje. Ma być, kto robił, to właściciel drogi powinien wystąpić do wykonawcy, a nie, że ja się miał martwić, kto wykonywał tą drogę. Ale to nie ja o tym decyduje o tym dyrektor w NYS-ie, pan Jagiełło. Proszę, pan Wanicki.
Panie burmistrzu, kiedy będą budowane punkty świetlne w Gierałcicach przy drodze gminnej numer 302 na wysokości działki 253 i kiedy na słupie 352 przy ulicy Warszawskiej. No. Więc ja widzę, że są zapytania ofertowe na różne miejsca, a nie widzę tych punktów świetlnych z Gierałcic. Następne pytanie. Otrzymałem odpowiedź odnośnie sprawy sądowej, która znajduje się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Odnośnie kary za drzewa. Ja się pytałem, o co w tej sprawie chodzi? Czy to gmina te kary nałożyła? Natomiast nie otrzymałem takiej odpowiedzi jakiejś, tylko że sprawa teraz dotyczy już, no jak się nazywa, przy wojewodzie, kolegium odwoławczego i... No i nie ma żadnych informacji, o co chodzi w tej sprawie. A została też uchylona nasza decyzja, decyzja gminy. Czy myśmy tą karę, w jakim miejscu te drzewa zostały wycięte i na kogo tą karę nałożono? Proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że zapytania, interpelacje zostały wyczerpane. Przechodzimy do następnego punktu, do odpowiedzi na zapytania, interpelacje. Teraz przerwę? Dobrze. No to ogłaszam. Jeżeli jest kontrowersje, to przegłosuję, czy przerwa, czy nie. Zawsze żeśmy toczyli zapytania i odpowiedzi w kolei. No. To przechodzimy do odpowiedzi. Jeżeli chodzi o odpowiedzi na piśmie, wszyscy radni otrzymali w szufladkach swoje odpowiedzi. Każdy się z nimi zapoznał. A teraz proszę o odpowiedzi pana burmistrza.
Znaczy ja bym prosił teraz, bo na część państwu odpowiem, na część będzie na piśmie, żebyśmy dwa razy do tego samego nie wracali. Część koszy jest już przygotowana do wymiany i w tym roku będą w niektórych miejscach wymienione. Nie mówię, że we wszystkich, ponieważ zawsze jest dylemat, czy możemy na drodze wojewódzkiej, powiatowej stawiać takie kosze. Natomiast tam, gdzie są już w tej chwili rozebrane, tam są w trakcie wymiany. Co do śmieci, no nie chcę tutaj wypowiadać się za prezesa EKOM-u. Natomiast pytanie dotyczące dróg powiatowych przekazane będzie do starostwa. Pytania dotyczące ulicy Andersa, organizacji ruchu. Nie chciałbym za pana Sambora, jak miał powiedzieć na sesji. Ja postaram się, żeby to było odpowiedziane na piśmie, jak tylko będzie taka możliwość. Odnośnie koszykówki. Myślę, że państwo doskonale czytacie budżet. Jest zarówno dotacja, jak i kwota z promocji. Te pieniądze są zabezpieczone w budżecie. Także tu nie ma żadnych dodatkowych pieniędzy, one wynikają z tych pieniędzy, które są w budżecie. Zarówno dotacja, jak i na działania promocyjne. Natomiast należy tutaj wspomnieć, że w odróżnieniu od wielu innych klubów, ponad 100 dzieci jest tymi, którzy również uczestniczą we wszystkich zajęciach, w ligach, koszykówki, dziewcząt, kadetek, kobiet. Nie tylko dotyczy to pierwszej ligi. Sprawa tutaj EKOM-u i pozostawiania śmieci jest obowiązkiem odbierającego wysprzątać teren koło danych pojemników. Stąd też wielokrotnie są naliczane kary, jeżeli to nie jest wykonywane. Zdarzają się takie sytuacje, no na bieżąco są monitorowane. Nie do końca udaje nam się jednak ten temat razem z EKOM-em rozwiązać, żeby go opanować. Sprawa pana Szelonga, zapytania, chciałbym dokładnie sprawdzić, jaka to jest działka, więc nie chciałbym tutaj z głowy mówić, będzie odpowiedź na piśmie. Podobnie tutaj pan Tokarz poruszył sprawę tych boksów, a wcześniej pan Bolesław dotyczący cmentarza, tutaj pan Andrzej odpowiedział, natomiast tylko chcę dodać, że w okresie przed wszystkimi świętami wzmożyliśmy wywózkę. Także codziennie powinny być wywożone. To jest dodatkowa opłata. Tam mamy określone limity i rezerwy, ale jest to dodatkowe zlecenie, żeby cmentarz codziennie te pojemniki były opróżniane. Do wszystkich świętych, tam jest bodajże 8 lub 10 dni po wszystkich świętych, kiedy taki najbardziej newralgiczny czas, to samo będzie przed Bożym Narodzeniem. Także to są te akcje, które robimy. Sprawa dotycząca fontanny. Myślę, że tutaj warto może albo na sesji, albo na komisji, która jest merytoryczna. Wtedy cały ten projekt tej fontanny, myślę, że zarówno pan Sambor, jak i Wydział Inwestycji, na dzień dzisiejszy trochę okrojony, pani naczelnik jest na zwolnieniu lekarskim. Więc myślę, że warto, ale ja odpowiadam teraz, tak? Czy to na komisji, czy jak pan Zdzisław proponuje na sesji, wolałbym na komisji, żeby te sprawy... No tak, ale to okej, tylko że to trzeba... To może następną sesję przygotujemy, dobrze? Bo ja no nie chcę w tej chwili z marszu powiedzieć, wydział jest zawalony robotą i żeby w taki sposób te rzeczy rozstrzygać. Ja myślę, że można. Ja myślę, że każda forma jest... Ale ja już się wypowiedziałem. Ale no będą kalkulacje, tylko ja panu nie powiem, czy 100, czy 150, no to, co było przygotowane od momentu całej rewitalizacji. Tylko pierwsza wersja dotycząca rewitalizacji ma kilka lat. Jak pan jest dobrze zorientowany, kiedy projekt powstał. Okej. Ale tak, tylko proszę zobaczyć, kiedy projekt był rewitalizacji robiony. W którym roku, panie Jurku? Dobrze. ale ja odpowiadam. Było pytanie, mówię, że wolałbym, żeby to na sesji było przedstawione.
Przy prezentacji będzie można zadawać pytania Dokładnie. W tym zakresie i otrzymać informacje.
Proszę, sprawa drogi Harbin-Jarnołtówek. Każde rozwiązanie, które będzie sprostało lepszym rozwiązaniom niż te, które są wymyślane, jest dobre. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ani zatwierdzonego projektu. Trwają rozmowy i myślę, że jak będzie już zarówno wykonawca miał projekt organizacyjny, wtedy można będzie do tego tematu bliżej podejść. Ja też nie jestem za tym, żeby bez sensu wydawać pieniądze, ale jeżeli Mijanki rozwiążą problem, to na pewno będzie to lepsze. Fundacja Benelowes, o której pan mówi. Sprawa tego muru, jest to murek powiatowy, chodzi o szpital. Mówimy po prawej stronie. Według projektu musimy wykonać tak, jak jest. Natomiast obciążenie, o które pani mówi, ona ma dojazd, został wskazany na czas remontu. On jest powyżej i jest realizowany, wszystkie materiały budowlane. Natomiast każdemu zależy, żeby no, najlepiejszy autobus, żeby tamtędy mógł jeździć. Ale to my specjalnie dla jej remontu nie będziemy rozszerzać inwestycji, bo to jest kwestia nie 100 zł tysiąca. Jest projekt, który musimy w ramach też obszaru, który mamy dofinansowanie zrealizować. Sprawa dotycząca tutaj tego murku, myślę, że skieruję to na piśmie do zarządcy, bo to jest chyba wspólnota tutaj przy Skłodowskiej 5. To jest wspólnota? Skłodowskiej 5, wspólnota, także temat zostanie skierowany. Podobnie, gdy chodzi o przejścia dla pieszych, zarówno przy Banderozie, jak i przy osiedlu Tysiąclecia, ulica Kolejowa, pan starosta na ostatnim konwencie zapewnia, że kwota będzie adekwatna do zadania. Twierdzi, że dokłada za każdym razem pieniądze. Niektórzy mówią, że był koszt za niski tej inwestycji, ale ja nie chcę wnikać, bo sami państwo wiecie, chociażby przykład tej fontanny, o której mówimy, tak? Planowane było kilka lat temu 100, teraz jest 300. Starosta też planował 800, a jest 1 600 000 bodajże. Więc to jest sytuacja, tak na rynku w tej chwili przetargów inwestycji wygląda.
Panie burmistrzu, ale tu chodzi jeszcze głównie o to bieżące utrzymanie.
No to
teraz tego stanu
będzie przekazane
obecnego.
Do pana starosty, który jest
Dziękuję.
Zarządcą drogi. Sprawa ławeczki na Bohaterów Warszawy jest w toku. Uzgadniamy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Ta interpelacja już wcześniej padała. Podobnie i ze spółdzielni, no bo to jest teren tutaj podwójny. Pepco jest, obiekt jest spółdzielni, chodnik jest wojewódzki. Niby prosta rzecz postawić ławeczkę, okazuje się wcale nie jest taka prosta. Podobnie malowanie pasów. Jesteśmy już, mamy podpisaną umowę z firmą, która będzie wykonywała. Także myślę, że tego pytania na następnej sesji już nie będzie. Nie będę komentował wypowiedzi medialnych. Za sprawy kadrowe odpowiadam osobiście, więc nie odnoszę się do pana zapytania. Podobnie, gdy chodzi o punkty świetlne, myślę, że na piśmie panu odpowiem, które punkty są ujęte w tym zapytaniu ofertowym czy przetargu, które w następnych miesiącach. Natomiast sprawa sądowa, o której pan mówi, tam wyraźnie jest napisane, czego dotyczy odwołanie. Odpowiedź pan dostał. Jak pana nie satysfakcjonuje, to proszę skierować pytanie i to, co jest informacją publiczną, będzie panu udzielone. I w ten sposób wyczerpałem na wszystkie pytania.
Ja tylko chciałem przypomnieć, bo może to umknęło uwadze, że przy okazji oświetlenia przy Zaciszu, przy restauracji Zacisze z kolegą Sułkiem, żeśmy też wnosili o to przejście i tam nam wtedy województwo odpowiedziało, że jest za blisko względem tego drugiego przejścia dla pieszych, które jest przy skręcie na koło szkoły na Konradów. Także tam musi być chyba więcej niż 100 metrów czy... No taka była odpowiedź, to mówię, no można ponowić, jak najbardziej to przejście jest tam potrzebne.
Ja nie odpowiedziałem jeszcze o pytanie o Krumix. Dostanie pan na piśmie, tak? Bo jak powiem, za 2 miesiące ktoś nie płacił, potem zapłacił, to może się pomylę o miesiąc, może o pół roku. Także zależy jaki lokal. Wie pan, są różne ceny w przetargu, tak? Niektórzy płacą po 3-4 tysiące, więc wystarczy 2 miesiące, ma pan 8 tysięcy. Ale dlatego nie ma zgody. Czytał pan dokładnie.
Dziękuję panu burmistrzowi. Myślę, że wszyscy otrzymali odpowiedzi na pytania. Tak, i ogłaszam 15-minutową przerwę. Już, proszę. Szanowni Państwo, zapraszam na salę posiedzeń. Zanim rozpoczniemy następny punkt, procedowanie uchwał, tutaj już mówiłem wcześniej, mamy radnego powiatowego pana Jacka Kanarskiego, który parę zdań na temat tych zadań i tych rzeczy, o których była dyskusja, powie. Pan Zdzisław, proszę.
Panie Przewodniczący, ja bym chciał, żebyśmy wrócili na sekundkę do rozmowy, jak kończyliśmy przed przerwą dyskusję o budżecie, o chodnikach, żeby pan Przewodniczący powiedział nam wszystkim, co usłyszał od pana wicestarosty Palimonki.
Dobrze, powiem, ale najpierw pan Jacek.
Bardzo dziękuję za zaproszenie na sesję. Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, szanowni radni oraz zaproszeni goście. Ponieważ w miarę możliwości staram się bywać na sesji w moim rodzinnym mieście, w związku z tym, a zagadnienia, które dzisiaj były poruszane, dotyczyły także spraw, którymi się zajmuję głównie jako radny powiatowy. Chciałbym kilka wątków wyjaśnić, bo w wielu tych przedsięwzięciach osobiście uczestniczyłem. I bardzo króciutko, jeśli chodzi o chodniki, jeśli chodzi, kochani, o chodniki, faktycznie tutaj potwierdzam słowa pana Barana, zaraz po sesji, na drugi dzień, miesiąc temu było spotkanie z panem burmistrzem, z panem wiceburmistrzem oraz z panem wicestarostą Palimonką, panem naczelnikiem Wydziału Drogownictwa, panem Jagiełą. Również ja miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu. Generalnie z czego wynika sytuacja i dlaczego takie opóźnienie w tych przetargach? No dowodów na to jest kilka, między innymi wykonanie inwestycji i oszacowania wartości inwestycji. Mamy przykład z kolejową. Zabezpieczone w budżecie powiatu środki w wysokości 700 tysięcy, niewystarczające, rozstrzygnięcia 3 na wysokości 1 400 000. Podobnie jest z tym zakresem związanym z chodnikami. Z tego co się orientuję, państwo radni wskazywali miejsca, natomiast potem po weryfikacji tych kosztów związanych wyniknęło, że trzeba było jeszcze tutaj doprecyzować z panem burmistrzem, które odcinki, w jakim zakresie i z tego co wiem, to porozumienie jest zawarte, są wskazane i to już jest realizowane. Także to jest jedna rzecz. Trudno tu przerzucać na powiat całą odpowiedzialność. Tu pan burmistrz dobrze powiedział, że wymagało to jeszcze spotkań i uzgodnień. Szanowni Państwo, co do inwestycji drogowych starostwa powiatowego na terenie gminy Głuchołazy. Musicie Państwo wiedzieć, że powiat zarządza ponad 600 kilometrami dróg powiatowych. Jest to ogromna ilość dróg i chodników. I z tego co przecież wiem, podobnie jak gmina Głuchołazy, która jest właścicielem dróg i chodników i one nie są w perfekcyjnym stanie, podobnie jest w powiatach, innych gminach, innych powiatach. W przyszłym roku na inwestycje drogowe w budżecie powiatu przeznaczone jest 30 milionów złotych. Między innymi nowe inwestycje przebiegające także przez gminę Głuchołazy. Te zadania są realizowane w jakiejś tam kolejności. Ja muszę Państwu tylko tyle powiedzieć, że nie da się tych wszystkich potrzeb zabezpieczyć tak od razu i to tylko w gminie Głuchołazy. Ja jestem troszeczkę w niezręcznej sytuacji, dlatego że obrywam od pana starosty i zarządu bardzo często w Nysie, że jakby zawsze przedkładam tylko Głuchołazy, nie patrzę jakby na cały powiat i czasami za decyzję nawet władz gminy starosta mnie próbuje stropować, gdzie ja nie odpowiadam za te decyzje, jak Państwo wiecie. A z kolei tutaj obrywam za działania powiatu, co do końca nie jest prawdą. W tej podobnej niezręcznej sytuacji jest pan Zdzisław Baran. Więc kochani, chciałem tylko powiedzieć, że tyle środków, ile wydaje starostwo powiatowe w tej kadencji rady na gminę Głuchołazy, po pierwsze nie wydawało wcześniej, po drugie nie wydaje na żadną inną gminę. Radni powiatowi, moi koledzy z innych gmin nie chcą się do mnie odzywać, bo co sesja są środki przekazywane na gminę Głuchołazy. Przytaczać by można było wiele przykładów. Na przykład Tężnia, zadanie 800 tysięcy, doinwestowane 300 milion 100, realizowana w Głuchołazach. Dla kogo ono jest realizowane? No przecież nie dla starosty, moi drodzy, tylko dla mieszkańców i turystów. Gmina z tego będzie czerpała korzyści. Następnie, jeśli chodzi o inne inwestycje tu do pana Mariusza Migały. Chciałbym zwrócić uwagę, rewitalizacja parku przy szpitalu, termomodernizacja szpitala na górze, w planach termomodernizacja szpitala na dole, dofinansowanie oddziałów w kwestii remontów, a także wyposażenia i sprzętu. Kolejny milion pożyczki dla szpitala w Głuchołazach, a 2,5 miliona wcześniej, czyli już mamy 3,5 miliona. Do tego wszystko się wpisują te kwestie remontu, o których mówiłem wcześniej, więc tych inwestycji na terenie gminy Głuchołazy, i to myślę, że pan Baran może potwierdzić, jest wyjątkowo dużo w tej kadencji i wyjątkowo dużo tych środków się przeznacza. Jeśli chodzi o ulicę Kolejową, tutaj do pana Klimeckiego, akurat tak się składa, że jestem też związany ze spółką Wodociągi. te przekopy, które zostały wykonane, one wykonały na skutek tego, że ta inwestycja faktycznie miała być skończona w tym roku i wodociągi oraz spółka gazownicza zrobiły swoje. Natomiast w tym momencie, pomimo że spółka uzupełniła tą warstwę tego tłucznia do poziomu jezdni, ona niestety osiada, po prostu zapada się i wiem, że rozmawialiśmy z panem prezesem Wurgrechem, znowu przed zimą zostanie to uzupełnione. Natomiast też mam informację od pana starosty, że po pierwsze wczoraj wizytował, czy przedwczoraj w Głuchołazach i oglądał osobiście tą ulicę i z tego co wiem, tam być może będą wprowadzone drobne korekty w projekcie, ale z tego co wiem, zabezpieczone środki mają być w wysokości 1 600 000. Czyli jak było 800, teraz ponieważ 3 rozstrzygnięcia były w wysokości 1 400 000, jeżeli zabezpieczymy 1 600 000 w budżecie na przyszły rok, a z tego co wiem, przetarg ma być rozpisany jeszcze w grudniu, w związku z tym jest szansa, że w końcu tą drogę, która czeka już wiele lat, bo nie tylko tą kadencję, w której ja jestem, bo ja się staram od początku, abyśmy to robili. Wydaje mi się, że uda nam się to zrobić. Kochani, króciutko, co do liceum. 143 tysiące na termomodernizację tego budynku, wymiana stolarki okiennej. Z tego co wiem, wykonawca jest wyłoniony, ten sam, który robił okna w Karolinum, więc dość wysoki poziom, skomplikowane zadanie, łuki, nie łuki, odzwierciedlenie wszystkich rzeźb i tych fresków, które są na oknach, to będzie robione. Wczoraj na komisji finansów zadałem pytanie panu staroście w dwóch kwestiach. Po pierwsze w kwestii powrotu zespołu szkół do tego budynku od września 2018 roku i to zostało potwierdzone, więc tutaj dementuję wszelkie spekulacje na temat taki, jaki to miało być, nie wiem, nie wróciła tam szkoła, czy sprzedana, nie daj Boże, komuś. Nie ma takich w ogóle zamiarów. I 350 tysięcy przeznaczone na remont głównie sanitariaty i także dostosowanie tej szkoły już na początku przyszłego roku. Także blisko 500 tysięcy, czy około 500 tysięcy z tego już wiemy i to wszystko idzie w remont tego szpitala. Wczoraj również z panem starostem miałem małą rozbieżność zdań, dlatego że wczoraj opiniowaliśmy uchwałę o przekazaniu tego budynku dla gminy Głuchołazy bezpłatnie. I tu jak państwo powiecie, nie wszystkim, jak państwo możecie się spodziewać, nie wszystkim radnym powiatowym ten pomysł się podobał, tak? Bo powiat inwestuje w ten budynek, a jednocześnie przekazuje go bezpłatnie gminie Głuchołazy. I tutaj próbowałem z kolei bronić stanowiska pana burmistrza i mieszkańców Głuchołaz właśnie jako to zabezpieczenie tego budynku, bo nie wiadomo, daj Boże, żeby ta szkoła funkcjonowała długo, ale sami państwo wiecie, nie jest to proste. Dokładnie wiemy, jaka była sytuacja szkoły przez ostatnie lata i ostatni nabór. Także uważam, że ostatnią deską ratunku, którą udało się wykonać, połączenie tych szkół jako jednego zespołu szkół i w mojej ocenie naprawdę ustąpienie czy podejście bardzo takie pro-głuchołaskie, że wróci tam szkoła do tego budynku. Bo przecież na górze, jak państwo wiecie, na kolonii Kaszubskiej szkoła jest wyremontowała, mogłaby funkcjonować. Także moi drodzy, zapraszałbym też państwa, a szczególnie radnych, bo poza panem przewodniczącym i wiceprzewodniczącym nie widziałem państwa za całą kadencję trzyletnią nikogo z państwa na sesji Rady Powiatu, a zapraszam serdecznie. Moglibyście państwo zobaczyć, jak zabiegamy, czy zabiegam osobiście o gminę Głuchołazy, o inwestycje, jak dopytuję, jak interpelacje są składane. Myślę, że tu pan burmistrz, pan Zdzisław Baran, czy pan przewodniczący może to potwierdzić. Naprawdę też czasami głos już mi chcą odebrać, jak próbuję wstawiać się za naszą gminą i za inwestycjami. I moi drodzy, jeszcze bardzo króciutko, ponieważ też jestem prezesem klubu Chrobry Basket Głuchołazy. Rozmawiałem z panem trenerem Wydziszowskim, wprawdzie on nie przypomina sobie takiej deklaracji o 200 tysiącach, a jeżeli on składał, to na pewno jeszcze przed rozgrywkami. Ja państwu chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ten klub może, a nie musi grać w pierwszej lidze. Prawda jest faktycznie taka, że jeżeli państwo przeznaczycie na ten klub, nie wiem, 20 tysięcy, 30 tysięcy, on będzie szkolił dzieci tak, jak to robi dotychczas, a jeżeli będzie miał środki większe i będzie taka decyzja państwa i zarządu gminy, to wtedy będziemy grali w wyższej randze rozgrywkowej. Dobrze państwo wiecie, że ten klub szkoli blisko 100 dzieci od klas drugich, trzecich do klas siódmej szkół podstawowych. To są żaczki, to są młodziczki młodsze. To do niedawna był też zespół juniorski i zespół seniorski. Popularność tej dyscypliny wśród dziewczynek jest bardzo duża, bo przy naborach ponad 50% dziewczynek w danym roczniku przychodzi na zajęcia i w zasadzie nie odpada, kochani. Myśmy zatrudnili dwie trenerki, bo jak państwo macie świadomość, utrzymanie przez jednego człowieka ponad 100 członkiń klubu w różnych grupach wiekowych jest nie do ogarnięcia. Już brakuje nam godzin na hali i brakuje terminu, bo na przykład wyjazdy na ligę są w sobotę, niedzielę, poniedziałek, są turnieje weekendowe, tego jest bardzo dużo i to są oczywiście koszty z tym związane. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo dziękujemy za państwa wsparcie. Wojewoda, panie radny, nie dał ani złotówki, to jest błąd. Dał pan marszałek, to jest różnica zasadnicza. Nie ukrywam, że zabiegam o te środki. Ci z państwa, którzy pracują w klubach, wiecie, jak ciężko jest uzyskać jakiekolwiek środki. Natomiast mamy też szerokie grono sponsorów i to głównie też z tych pieniędzy się utrzymujemy dodatkowo. Oczywiście życzylibyśmy wszystkim klubom, aby tak dobrze prosperowały i takie miały nabór i takie miały wzięcie. Także bardzo dziękuję.
Dziękuję panu Jackowi, radnemu powiatowemu, za przybliżenie nam spraw, jakie to są prowadzone w powiecie i dziękujemy też, że często przychodzi na naszą sesję jako jedyny radny powiatowy, jest obecny często na naszych sesjach i słyszy, jakie są nasze problemy, potrzeby, które są również przekazywane na komisjach i sesjach Rady Powiatu, na których dość często jestem, albo Adam i burmistrz często jest, także to słyszymy. Dziękujemy za tą informację przekazaną. Myślę, że to nie jest temat dzisiaj do dyskusji i do zadawania pytań. Jeżeli będzie taka potrzeba na następnej sesji, możemy to zrobić. To jest tak gościnnie udzielono głosu panu Jackowi. I jeszcze chciałbym wrócić do tego, co kolega Zdzisław mówił. Część już kolega Jacek powiedział, wyjaśnił sprawy i rozmowy z panem Palimonką. I potwierdza, że były rozmowy prowadzone wcześniej w maju, przygotowane odcinki wyznaczone, które są do wykonania, to potwierdza. Tylko kwestia później po wyliczeniu tych kosztów okazało się, że to są zdecydowanie wyższe niż są w budżecie i dopiero jak doszło do spotkania z burmistrzem, w jakim miejscu, w jakim zakresie, w jakiej miejscowości będą robione te odcinki i dopiero po tym spotkaniu rozpoczęto pewną w ogóle działanie i ogłaszanie przetargów i określenie ile, gdzie, których chodników było robione. To się stało dopiero we wrześniu. To potwierdzam, także to wszyscy o tym wiemy. A że się wcześniej nie stało, z czyjej winy, no trudno powiedzieć, tu dziękujemy Jackowi, że postarał się doprowadzić do tego spotkania. Jeszcze kolega Adam.
Ja chciałem tutaj panu radnemu powiatowemu, panu Jackowi Kanarskiemu podziękować za to, że przychodzi tu do nas, a zwłaszcza, że jako chyba jedyny radny, bo mamy czterech, w naszej sprawie w powiecie zajmuje głos. Bo byłem kilkakrotnie na sesji, które zgłaszaliśmy tematy, to podejmował. Natomiast trzech pozostałych radnych, to pozostaje to bez komentarza. No. Na ogół te sprawy, które tego to pan Jacek i był strofowany tutaj parę razy, mogę powiedzieć, że pan przewodniczący powiatu odbierał mu głos, bo za długo mówił. Więc jeszcze raz dziękuję panu Jackowi.
Dziękujemy. Tak jest, dziękujemy bardzo, dziękujemy. Prosimy, żeby pan Jacek jeszcze został z nami na sesji, myślę, że do końca. A przechodzimy do procedowania naszego porządku. W tej chwili jest rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwał. Pierwszym projektem uchwały jest projekt w sprawie zmian budżetu gminy Głuchołazy na 2017, który został przesłany odpowiednio wcześniej do was, analizowany na komisjach, ale do tego jest autopoprawka, to proszę o przedstawienie autopoprawki.
Tak, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radnych i dziękuję za udzielenie mi głosu. Może proszę o wyświetlenie tekstu autopoprawki. Natomiast ja może pokrótce przedstawię, z czego wyniknęła ta autopoprawka, bo tak jak na każdej właściwie sesji jakaś autopoprawka jest, więc teraz także mamy z tym do czynienia. I tutaj ta autopoprawka zawiera trzy takie zmiany do uchwały budżetowej. Pierwsza z nich wynika tutaj z przesunięcia w planie wydatków, czyli zmniejszenie w planu wydatków, które wynika ze szczegółowego przeznaczenia dotacji na podręczniki, która to będzie przeznaczona dla szkół stowarzyszeniowych i tutaj właśnie teraz jest ta zmiana prezentowana na naszej tablicy. Wcześniej ta dotacja była wprowadzona po stronie dochodów i po stronie wydatków, ale to było zrobione drogą zarządzania burmistrza. Natomiast w momencie wprowadzenia nie znaliśmy jeszcze szczegółowych wielkości, które będą przeznaczone dla szkół stowarzyszeniowych. Teraz takie dane już posiadamy i tutaj robimy stąd zmianę w uchwale budżetowej i tutaj ta pozycja zawiera właśnie pozycję w wydatkach i w załączniku dotyczącym dotacji, właśnie pozycję dotacji na wyposażenie w podręczniki szkolne dla stowarzyszeń będących organem prowadzącym szkół i przedszkoli. Więc tutaj w kwocie łącznej ponad 47 tysięcy to wynosi. Natomiast kolejna pozycja to zwiększenie dochodów, które zrealizowały sołectwa z wynajmu świetlic i tutaj sołectwo Nowe Lasy osiągnęło dochód z wynajmu sali w wysokości 300 zł i też to wprowadzamy po stronie dochodów, następnie po stronie wydatków, które to wydatki będą zrealizowane też na to sołectwo, czyli na wydatki związane z świetlicami, czyli w rozdziale 921.09. Natomiast, przepraszam, to w zakresie dochodów tutaj ten wpływ mamy. Natomiast w zakresie wydatków w rozdziale 92.109, czyli domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Natomiast trzecia zmiana dotyczy zmian w wydatkach na zadaniach Funduszu Sołeckiego. Sołectwo Nowy Świętów zwróciło się z wnioskiem o utworzenie nowego zadania, które zamierza tutaj dofinansować z Funduszu Sołeckiego w wysokości 1000 zł, czyli budowa placu zabaw i rekreacji na terenie sołectwa. Stąd też zadania, które było pod pozycją numer 8 w załączniku obrazującym wydatki Funduszu Sołeckiego odzwierciedlone. To zadanie nosiło nazwę zabezpieczenie środków finansowych na remont mostku, który realizowany jest przez gminę. A teraz tam było 2000 wcześniej i z tego zadania 1000 zł zostało przesunięte właśnie na budowę tego placu zabaw. I to właściwie są te trzy zmiany. Natomiast
tak, dziękuję bardzo.
Natomiast kolejna zmiana.
To będzie przy następnym projekcie uchwały.
Tak.
Czy są pytania do autopoprawki? Jeżeli nie ma, to kto jest za przyjęciem autopoprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie.
Nie uczestniczyło w głosowaniu.
Głosowało 18 radnych, wszyscy byli za. Teraz przechodzimy do projektu uchwały. Projekt uchwały omawiany.
Pan Migała i pan Tokarz.
Projekt uchwały był omawiany na komisjach. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. I w tej chwili, jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania projektu uchwały wraz z przyjętą autopoprawką. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał?
Jednogłośnie.
Przy dwóch wstrzymujących. To 18 głosowało, dwóch się wstrzymało, 16 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały, projekt zmian wieloletniej w prognozie finansowej. Proszę przedstawić autopoprawkę, panie skarbniku.
Ja pokrótce tylko powiem, że autoprawka jest skutkiem tej autopoprawki zmieniającej uchwałą budżetową i tutaj zmiany kwot następują w zakresie dochodów o te 300 zł i to jest jedyna różnica, która w globalnych kwotach w dochodach i w wydatkach się pojawia w wieloletniej prognozie. Natomiast w pozostałej części ta uchwała w sprawie wieloletniej prognozy nie ulega zmianie.
Dziękuję bardzo. Czy pytania do autopoprawki? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem autopoprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie przy 19 radnych. Głosowało 19 i 19 za. Pan Migała w tej chwili nie uczestniczy w głosowaniu. Teraz przechodzimy do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej. Czy tu są pytania? Proszę, pan Zdzisław Baran.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. No, chciałem zapytać pana skarbnika, dlaczego w ciągu miesiąca pieniądze na basen wzrosły z 12 do 15 milionów?
Proszę, panie skarbniku.
To znaczy, jeśli chodzi o kwoty, które odzwierciedlone są w naszych uchwałach, czy zarówno w uchwale budżetowej, jak i w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy, to prognozy finansowej, to te kwoty nie uległy zmianie. Natomiast my doprecyzowaliśmy jedynie, że te kwoty, które są tam przedstawione, są kwotami netto. Gdy będziemy uchwalać budżet i będziemy już, że tak powiem, szczegółowo znali harmonogram dokonywania wydatków na naszą inwestycję związaną z budową krytego basenu, wtedy będziemy wiedzieli, kiedy będziemy mieli zwrot z podatku VAT i wówczas ewentualnie dokonamy stosownych zmian też w zakresie dochodów i wydatków. Wtedy mogą te kwoty fizycznie jako zapisane wzrosnąć, natomiast całość wydatków basenu ma zamknąć się kwotą 15 milionów i o tym była mowa zarówno na sesji, jak i komisji, także też z opracowań i analiz wynika, że jest to kwota 15 milionów brutto, która stanowi kwotę 12-200 milionów netto.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Zdzisław Baran.
Proszę państwa, myślę, że jest okazja, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali o tym, co chcemy zrobić w najbliższych kilku latach. Na Komisji Oświaty rozmawialiśmy przez półtorej godziny, czy to jest sprawa najpilniejsza, czy nie mamy innych ważnych rzeczy do zrobienia w Głuchołazach, czy nie możemy poprawić wyglądu miasta. Dajemy tylko 200 tysięcy na przykład na elewację. W związku z tym ja, proszę państwa, uważam, to jest moje subiektywne odczucie, że w tym momencie nie stać nas na taką drogą inwestycję. Oczywiście, jeśli kiedyś pojawią się jakieś środki pomocowe, o które gdzieś tam wystąpimy, nie wiem, i z zewnątrz ściągniemy jakieś pieniądze, to wtedy można by się nad tym pochylić i wrócić do tego. Natomiast jeśli my wszystko chcemy zbudować z własnych pieniędzy, to proszę państwa, ja tutaj muszę powiedzieć, że niestety nie mogę poprzeć tej prognozy w sprawie basenu. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz odpowie na to pytanie.
Szanowni państwo, przede wszystkim wracamy do dyskusji i tutaj nie chcę mówić, kto zrobił błąd, że nie zostało wpisane kwota netto, bo na poprzednich komisjach, na sesji cały czas była mowa i opracowania. Chcąc uporządkować, bo żeby nie było potem zastrzeżeń, ta kwota była omawiana, była wpisywana. Dlatego też zależy nam, żeby to zostało wpisane. Było przeoczenie w tamtej uchwale i właściwie wracamy do dyskusji na temat w ogóle krytej pływalni, czy jest potrzebna, czy też nie. Mówimy o kredycie. To akurat nie mówię, Zdzisław, do ciebie, tylko do powiatu, bo dużo mówi się na temat powiatu, że tyle inwestycji za 25 milionów. Ile powiat planuje kredytu w przyszłym roku? Ponad 20 milionów. Te wszystkie inwestycje są z kredytu. To nie jest tak, że nagle gmina Głuchołazy chce wykonać jakieś zadanie, nie mając swoich środków. Tak działają samorządy, dopóki mamy możliwość też zaciągnięcia kredytu. I wydaje mi się, że tutaj otwieramy dyskusję taką, która toczyła się grubo ponad miesiąc, dwa, trzy miesiące na temat w ogóle funkcjonowania krytej pływalni, bo kilka miesięcy temu była wpisana kryta pływalnia, tylko była w mniejszym zakresie, miała być tylko Niecka Pływacka. Potem wychodząc na podstawie koncepcji tej tak zwanej biznesowej ustalono, że dobrze gdyby była ta część także dla innych, nie tylko tych, którzy potrafią pływać. Stąd też wzrosły te nakłady. Natomiast od początku było mówione, że jest to kwota netto. I bym prosił państwa, żebyśmy nie wracali do tej dyskusji. Jeżeli ktoś ma odrębne zdanie, proszę bardzo, państwo jesteście radnymi i wszyscy ponosimy odpowiedzialność, nie tylko burmistrz. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy znowu robili dyskusję, czy kryta pływalnia jest potrzebna, czy też niepotrzebna, bo analiza wykazuje, że jest bardzo potrzebna w mieście turystycznym, o którym też dzisiaj mówiliśmy na ten temat.
Dziękuję bardzo. Proszę pan Zdzisław Baran.
Jeszcze tylko jedno zdanie komentarza. Ja obstaję przy swoim. Proszę państwa, jakbyśmy wrzucili w miasto 15 milionów na naszą infrastrukturę, na nasze budynki, na tam gdzie jesteśmy udziałowcem we wspólnotach, to proszę państwa, nasze miasto wyglądałoby cudnie, pięknie by wyglądało. Tylko niestety na basen możemy się szarpnąć za 15 milionów, a na elewację tylko dajemy 200 tysięcy.
Dziękuję. Proszę pan burmistrz.
Ja muszę odpowiedzieć. Panie Zdzisławie, każda wspólnota, która podejmuje uchwałę remontową, nie jest blokowana przez gminę. Tam, gdzie mamy udziały, to tylko życzyć zdolności wspólnotom. I tu pojawia się znowu ten sam punkt, o którym mówiliśmy. Emeryt kupuje mieszkanie, żeby wnuki potem przejęły. Z szacunkiem, tak? Należy się, proszę bardzo, mieszkał 50-60 lat w tym mieszkaniu. Kupuje za 5 tysięcy. Proszę zapytać się zarządców wspólnot, jak ciężko jest podjąć uchwały, czy o elewacjach, o tej estetyce, o dachach, o piwnicach, o tych częściach wspólnych. Nie ma blokady ze strony gminy, jakakolwiek inwestycja na wspólnotach jest robiona. Natomiast rozróżnijmy wydatki inwestycyjne od wydatków bieżących. Elewacja to jest remont, to są wydatki bieżące. Jeżeli mówimy o dofinansowaniu do wspólnot, to jest nasz udział. Natomiast budynki, które są 100% gminne, to nie są, to są remonty, to są wydatki bieżące. Dlatego też no, myślę, powinniśmy troszeczkę rozgraniczyć, rozróżnić te dwie rzeczy. Ja szanuję pana zdanie i nie chcę przekonywać, bo możemy mieć, dobrze, że mamy różne zdania. Ja uważam, że kryta pływalnia po wielu, wielu latach w gminie Głuchołazy, w mieście, to obsługującą też całą gminę jest naprawdę potrzebne.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojnarowski.
No, panie burmistrzu, tutaj słuchając pana wypowiedzi, no, zahaczyliśmy w sumie łącznie z kolegą Zdzisławem o kwestię tej substancji mieszkaniowej. No, na Komisji Sportu zadałem pytanie panu przewodniczącemu, koledze Andrzejowi, jak się ma kondycja budynków, które w 100% są jakby własnością gminy, gdzie nie ma wspólnot, tylko 100% udziału ma gmina. No, odpowiedź pana kolegi Andrzeja, bo jest pracownikiem GKTBS-u, odpowiedział mi jasno, że to są budynki w gminie w najgorszym stanie. Taka była odpowiedź. Kiedy była dyskusja odnośnie realizacji inwestycji, również pan mówił, że niektórzy czekają na te prezenty, aż się wyremontuje dach, wyremontuje się wszystko, zrobi się cacko z tego budynku, wtedy dokonają, ewentualnie będą wnosili o wykup tego mieszkania na własność. No, panie burmistrzu, z całym szacunkiem, ale czy naprawdę takie remonty są dokonywane i przygotowujemy się do robienia takich prezentów? Chyba nie, jeżeli to jest substancja o najgorszym stanie technicznym. Czy, no nie wiem, estetycznym, co najmniej estetycznym. No, wygląda to koszmarnie.
Dziękuję. Pan radny Wanicki, później pan radny Gębar.
Panie burmistrzu, nic pan nam nie powiedział, skąd pan pozyska jakieś dodatkowe środki na ten basen. Czy ten basen będzie w jakiejś tam części sfinansowany z jakiegoś programu europejskiego, czy z programu, nie wiem, krajowego, żeby chociaż w dużej części pokryć ten basen. Na razie wynika z tego, że budujemy z własnych środków, a tak naprawdę budujemy to na kredyt i to na kredyt, który będziemy spłacać, nie wiem, kolejni burmistrzowie tu w Głuchołazach będą. Że tak powiem, pan burmistrz sobie przypnie order, żeby budował basen, który w całości zostanie później sfinansowany przez burmistrzów, którzy za dwie kadencje będą przy władzy. No, no to tak nie powinno być moim zdaniem.
Dziękuję. Pan burmistrz i później pan Gębar.
Burmistrz przypiął sobie łatkę za kolektor, który budowali poprzednicy. Chwała tym, którzy zbudowali kolektor, a spłacałem jako burmistrz, podejmując decyzję dobrych kilka lat, panie Jacku. Czy oznacza, że była zła inwestycja kolektor do Nysy? Proszę mi na to pytanie odpowiedzieć. Gmina wzięła potężny kredyt wtedy, na tamte czasy bodajże 10 milionów przy budżecie. Nie będę zmyślał, bo to pamiętam. Zastałem gminę właśnie ze spłatą kolektoru przez kilka lat. To była zła decyzja? kto przypinał sobie łatkę, że zrobił kolektor, że ścieki są odprowadzane, a kto go spłacał. Taka jest kolej rzeczy, jest ciągłość władzy. Czy ja będę burmistrzem jeszcze pół roku, rok, czy będzie pan, czy ktoś inny, to bierzemy odpowiedzialność za decyzje, które są podejmowane. Pan ma prognozę napisaną, z czego ma być sfinansowane źródła finansowania. Na dzień dzisiejszy jest tam wpisany budżet gminy. Patrz, kredyt. Ja panu dzisiaj nie powiem, czy dostaniemy z PFRON-u jakieś pieniądze. Wiem, że środków europejskich nie dostaniemy i to było klarownie mówione miesiąc temu, dwa miesiące temu na każdej komisji. Dlaczego ja mam panu powiedzieć, że dostaniemy dofinansowanie, skoro moja wiedza na tą chwilę jest taka, że nie ma programu, który dotyczyłby gminy Głuchołazy o takiej populacji mieszkańców, żeby dostać dofinansowanie na krytą pływalnię. Nie jesteśmy miastem powiatowym i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka wyznaczników. Podobnie jak budowaliśmy kąpielisko. Też nie było możliwości pozyskania funduszy, ale udało się w trakcie na Nieckie Pływacką z projektu dofinansowania bazy obiektów sportowych jakąś kwotę na boisko, które jest obok, jako obiekt, który może spełniać te wszystkie wymagania określone przez ministerstwo. Więc tutaj jest sprawa uczciwie postawiona, że na tą chwilę ja nie mam możliwości wskazania środków spoza budżetowych.
Dziękuję bardzo. Pan radny Gębala był pierwszy.
Szanowni Państwo, ponieważ kolega Wojnarowski wykazuje się dosyć specyficzną pamięcią i dosyć specyficznym rodzajem słuchu, czyli słyszy tylko to, co chce słyszeć, a tego, co inni mówią, no w pewien dziwny sposób nie słyszy, to ja powtórzę to, co mówiłem ostatnio na Komisji Oświaty, czy nie tak w sumie dawno, bo w poniedziałek. Budynki w 100% gminne nie są w katastrofalnym stanie technicznym. We wszystkich tych budynkach zamieszkanie nie, przepraszam, nie przerywałem koledze. Kolega powiedział zupełnie coś innego, jeszcze przed chwilą. Można odtworzyć u pana Jacka na
koledzy, dyktafonie. Proszę nie polemizować, proszę słuchać, będzie można odpowiedzieć.
Te budynki mają zapewnione wszystkie sprawne instalacje, bądź te instalacje są robione na bieżąco, zgodnie z prowadzonymi przeglądami. Wszystkie te budynki mają 5-letnie przeglądy techniczne wykonywane przez podmiot zewnętrzny, które stwierdzają, że żaden z nich nie jest w stanie zagrażającym mieszkańcom. Co do estetyki, zgadzam się z kolegą, że pozostawiają wiele do życzenia i tylko ślepiec powiedziałby, że jest inaczej. Natomiast gmina nie pozostawia również tych budynków i co roku kilka z nich jest remontowanych, jeśli chodzi o elewację. No, co do klatek schodowych, na razie nie prowadzimy takich remontów. Na to nie starcza. Znaczy nie, no ja mówię, to całe wyposażenie techniczne i tak dalej. Natomiast wracając co do kwestii basenu. 4 lata temu zasiadał tutaj w ławach Rady Miejskiej kolega Kamil Bortniczuk. O ile myśmy się nie zgadzali w bardzo wielu sprawach, to on z dużym uporem twierdził, że gmina powinna dawać wędkę, a nie dawać ryby. I to odnosiło się do inwestycji gminnych. Zawsze mówił, że powinniśmy budować rzeczy, które pozostaną po nas, jako radnych, burmistrzów i tak dalej, które przysporzą nam turystów, ludzi przyjeżdżających do Głuchołaz i tak dalej, ponieważ to jest kierunek rozwoju naszej gminy. Przede wszystkim turystyka. I jeszcze raz powtórzę, basen to jest właśnie taka wędka, bo ludzie, którzy przyjadą do Głuchołaz, zobaczą piękne elewacje i tak dalej, po jednym dniu znudzą się i powiedzą swoim znajomym, no wiecie co, na jedno popołudnie to tam można pojechać, ale już w czasów nie planujcie, ani latem, ani zimą, bo co będziecie robić? Latem być może jeszcze będziecie się mieli gdzie wykąpać, jak będzie piękna pogoda, ale zimą po co? Jedźcie do Czech, tam są góry, wszystko i tak dalej. Pływalnie, cała infrastruktura. Natomiast w Głuchołazach po co? I właśnie ten basen jest kolejnym klockiem w układance budowania gminy turystycznej. I to jest naprawdę rzecz, która... powinna w naszej gminie powstać. Wy możecie mieć inne zdanie, panowie, i możecie nazywać budowę tego basenu głupotą. Czy jest to głupota, czy mądrość? Nie wiem. Moim zdaniem mądrość, i przekonuję się o tym, słuchając ludzi, którzy korzystają z kąpieliska letniego i mówią jedynie jeden mankament, że jest odrobinę za małe, a nie, że w ogóle jest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja bym jeszcze tylko dodał do słów burmistrza i do zaciągania kredytu na budowę pływalni. I potwierdziłbym to, co pan burmistrz powiedział, że od wielu, wielu lat wiele inwestycji, największych inwestycji prowadzonych jest za pomocą kredytu. Tutaj, jeżeli chodzi o kolektor, mogę zdecydowanie powiedzieć, bo jeszcze z kolegą Bolkiem byli wtedy w Radzie, też myśmy się w ten sposób tutaj przekonywali, czy warto, czy nie warto. I została podjęta wtedy decyzja o kolektorze i zaciągnięcie kredytu. I uważam, że decyzja była słuszna, bo dzisiaj mamy bardzo dobre rozwiązanie sytuacji kanalizacyjnej, tak samo jak kredyty na wodociągi i kanalizację. No to później jeszcze i kolega, ale na początku, kiedy to się zaczęło, to było w latach 90. Także to było zrobione. I myślę, ale to jest, zaraz kolego, ja nie przerywałem, jak kolega miał zdanie i może mieć swoje zdanie, może je wyeksponować, i nie przerywam, nie przeszkadzam, dlatego ja też mówię o pewnych rzeczach, które tu na tej sali padały, były i zostały podejmowane takie czy inne decyzje. Jeżeli byśmy nie zaciągnęli kredytu my i wodociągi na temat wodociągów, kanalizacji, też byśmy mieli problem, też byśmy za własne pieniądze tego nie zrobili, a robi się to na potrzeby całej gminy i wszystkich ich mieszkańców. To tylko tak na marginesie odnośnie tych zaciąganych kredytów. Proszę bardzo. Pan Zdzisław Baran był pierwszy, przepraszam.
Miałem już w sumie nic nie mówić, ale pan Andrzej Gębala mnie sprowokował. Panie Andrzeju, czy pan przeprowadzał jakieś badania, że ci, którzy będą jechać, to zobaczą te piękne elewacje i pojadą sobie dalej do Czech, bo nie będzie gdzieś się zatrzymać, żeby się wykąpać? No słuchajcie państwo, no nie wiem, czy robiliśmy właśnie taką symulację. To może najpierw trzeba było zacząć przed symulacją finansową zrobić właśnie jakieś takie badania. No słuchajcie państwo, ostatnio, dwa dni temu, jechałem z grupą ludzi, bo my miejscowi żeśmy się w sumie przyzwyczaili, że to tak ma być. Te obdrapane domy niektóre, te komórki. Jechałem ulicą Ligonia. Od poczty tutaj do Placu Solidarności. No słuchajcie, ktoś mówi, to obok mnie siedział. Człowiek mówi tak, no słuchajcie, to Czeczenia? Boże święty, jak to wygląda? No tragedia. No to ja nie wiem, czy to jest własność nasza, czy wspólnoty, czy... No ale dajcie spokój, no przecież to wygląda strasznie. Ja mówię o tym. Ja nie jestem przeciwnikiem basenu, żeby jestem przeciwnikiem wybudowania basenu w tej chwili, bo mamy inne potrzeby. Estetyka miasta jest fatalna. My naprawdę przyzwyczailiśmy się, mieszkamy, człowiek też prowizorkę nas w domu zrobi, chodzi później 15 lat koło tego, bo tam drutem coś zwiąże. Ale ci, którzy z zewnątrz przyjeżdżają, popatrzą, mówią fatalnie, nie działacie. Ja mówię, no staramy się, próbujemy coś trochę robić. Dlatego ta proporcja 15 milionów do 200 tysięcy.
Dziękuję panu radny Tokarz.
Ja wrócę jeszcze do tych budynków, bo mi się to kojarzy taka rzecz. Proszę, chciałbym, żebyście to koledzy dobrze zrozumieli. Pewno zauważyliście, że kilkanaście, może kilkadziesiąt w ostatnich latach tych kamienic uzyskało nowe szaty. Ale ja chcę powiedzieć, że większość z nich, prawie wszystkie remonty, to wspólnoty nie robiły tego za gotówkę, jak wy tutaj sugerujecie, że miasto musi postawić, będzie mieć pieniądze, to postawi basen. Dzisiaj nikt inwestycji za gotówkę nie robi. Nawet jak się dom buduje, to się bierze kredyty inwestycyjne i wspólnoty korzystają z tego programu, to są kredyty długoterminowe, zaciągają kredyty na 20 lat najwięcej. Niektórzy już pomierają, właściciele, i ktoś tam, spadkobierca, będzie musiał spłacać funduszem remontowym zaciągnięte kredyty. Ale wszystkie te inwestycje są robione na kredyt, bo dzisiaj nikogo by nie było stać. Żaden budynek by nie był zrobiony w mieście. I słyszałem tu pana burmistrza, który mówił, że remont to jest remont, więc gmina nie może wziąć kredytu na remonty. Na inwestycje może wziąć. Budowa basenu jest inwestycją. Wszystkie gminy w całej Polsce tak robią i się rozwijają. My nie możemy się tu zakompleksować, że to akurat będziemy mieć pieniądze, to zbudujemy basen. Nie. Dzisiaj, jeszcze raz mówię, i tutaj jeszcze ukłon z pana burmistrza, bo zdarzały się przypadki, że niektóre wspólnoty musiały podnieść fundusz remontowy, żeby elewację zrobić, na dosyć dużą kwotę, gdzie przekracza to składkę z opłat czynszowych gminy, a gmina nie blokowała w ani jednym przypadku takiej inwestycji. Na przykład Powstańców Śląskich 18, gdzie musieli podnieść fundusz remontowy na 3 zł od metra kwadratowego. Gmina do tego dokłada, ale nie było sytuacji, żeby zablokowali jakąkolwiek uchwałę remontową na wspólnocie. Tylko chcę, żebyście to panowie zrozumieli, że dzisiaj bez kredytów tych inwestycyjnych na wspólnotach mieszkaniowych miasto by wyglądało tak, jak wyglądają budynki gminne, bo gmina nie może wziąć nawet na budynek gminny kredytu takiego, jak bierze wspólnota. I to jest ta różnica, bo gdyby mogła taki kredyt wziąć, to pewnie by wzięła i wszystkie budynki gminne by miały nowe elewacje, nowe dachy, nowe klatki porobione i tak dalej, tak jak robią to wspólnoty. A gmina i tak tutaj naprawdę nie pracuje tu już dosyć długo tam i nie było przypadku, żeby pan burmistrz zablokował uchwałę jakąkolwiek, ba, nawet były niektóre, że bez kredytu i gdzie gmina miała bardzo duże udziały i swoją część wypłacała. Ale konkluzja, ja mówię, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie da się dzisiaj naprawdę, wiecie sami po sobie, kto wybudował dom, kogo było stać wybudować go za gotówkę, czy kupić mieszkanie. Wszyscy posiłkują się kredytami. I tutaj żadna Ameryka nie jest odkryta. I nie możemy się tak właśnie ustawiać do tego, że gmina nie może nie stać nas w tej chwili. Jasne, bo to jest duża inwestycja, ale uważam, że ona jest potrzebna.
Dziękuję bardzo. Pan radny Gębala.
W sumie tak, możemy jeszcze długo dyskutować na temat tego, w jakich środowiskach się obracamy i kto co mówi na temat naszego miasta. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do Głuchołaz i mówią, że i piękna okolica, i pięknieje to miasto z roku na rok, aczkolwiek dużo jeszcze zostało do zrobienia. Są tacy, którzy przyjeżdżają i mówią, że no to jest paskudne miejsce i że więcej tu nie przyjadą. Mają do tego prawo. W związku z czym ja się zgadzam z tym, że należy działać w stronę poprawy estetyki i stanu technicznego budynków przede wszystkim gminnych. Ulica Ligonia to nie tylko budynki gminne, ulica Opolska to również już w większości to są budynki prywatne i one również przedstawiają dużo do życzenia i gmina tutaj nic nie pomoże, ani w jedną, ani w drugą stronę, więc ten obraz miasta, nawet gdybyśmy wyremontowali 100% gminnych budynków, nie do końca zmieni się na wspaniały i cudowny. Ale panowie, jedna rzecz. Radny Wanicki był dzisiaj łaskaw zauważyć taką rzecz, że przejemy środki, a nie zrobimy inwestycji. Dlatego należy zrobić tę inwestycję, basen, a powoli remontować budynki gminne, tak aby robić i jedno, i drugie. A to, co mówił kolega Andrzej przed chwilą, jest jak najbardziej prawdą. Większość wspólnot, które remontują budynki, robi to na kredyt. Również gmina robi to za pośrednictwem wspólnot, uczestniczy w spłacie tych kredytów.
Dziękuję bardzo. Jeszcze dobre rady Stychno, proszę bardzo.
Co prawda nie miałem zamiaru zabierać głosu w tej dyskusji, tylko powiem tak. Panie radny Andrzeju, my chcemy wybudować basen, ale my jako radni mamy dylemat, czy basen, czy powiedzmy remont. Mówimy o budynkach. Nie, mamy dużo dróg gminnych. Targowa, proszę zobaczyć, jak się chodzi. Jak wygląda droga, jak wyglądają chodniki. Po wojnie to chyba budowane. Na Koszyka potrzebny jest natychmiastowa wymiana drogi, to jest gminna, asfaltu. Na Poprzecznej to są drogi. Ja mówię o drogach naszych gminnych. I dlatego ja jako radny stawiam sobie pytanie, czy wydać 15 milionów na basen, to jest inwestycja, ale droga gminna to też jest inwestycja. Mamy bardzo dużo dróg gminnych. Ja jako radny zadaję sobie to pytanie cały czas. Ja mam w tej chwili taki wybór. Albo basen, albo nasze miasto pięknieje, ładne chodniki. W każdej drodze gminnej piękny asfalt i tak to powinno od tego się zacząć. Jakby mieli dużo pieniędzy, możemy wszystko naraz, tylko że musimy się zastanawiać nad wydawaniem tych pieniędzy, bo każda złotówka, a jeszcze dodatkowo złotówka pożyczona, to naprawdę ja jako ten człowiek, który idąc do banku, pożyczając coś, pieniądze na kredyt, to ja zastanawiam się, co ja mam zrobić z tymi pieniędzmi, żeby je wydać bardzo ekonomicznie, żeby to mnie się opłacało. I dlatego wydawanie tylu milionów to jest bardzo trudne. Jeżeli pan burmistrz by mi powiedział bądź obiecał, że w przyszłym roku, oprócz tego, gdzieś tam w naszych inwestycjach pojawią się remonty naszych dróg gminnych, jestem za. Tak to... Ja się bym cieszył, że wybudują tu basen. I panie Andrzeju, my nie mówimy, że to jest głupota. My tylko chcemy każdemu z państwa dać do zrozumienia, czy z tych pieniędzy nie należałoby wybudować w pierwszej kolejności, znaczy nie, może tych pieniędzy w pierwszej kolejności zmodernizować nasze drogi, nasze chodniki, a dopiero później, jakby nam zostało, zaczęlibyśmy budować basen. Bo ja powiem, w tym miejscu wybudowanie basenu byłoby fantastyczne. Na stadionie potrzebne jest jakieś zadaszenie. Piękny stadion wybudowany, nie ma tego zadaszenia. Też by przydały się jakieś pieniądze. To też jest inwestycja. A już nie będziemy mieli pieniędzy, jak zaciągniemy ten kredyt i zaczniemy budować, to ten basen nie będzie kosztował 15 milionów. Ja panu powiem, że w ciągu, jak pan mówił o tej fontannie, że 3-4 lata coraz droższa. Jak będziemy budować ten basen w jednym roku, to rozumiem, ale jeżeli będziemy go budować 2-3 lata, 4 lata, to te koszty wzrosną do 20 milionów. I tak to każdy z radnych powinien sobie zadać to pytanie, no niestety. Ja będę głosował za, no ale mam taki dylemat, no niestety, no powiedziałem swoje, to wszystko.
Dziękuję bardzo, ale bo tak, kolega Gębala udziela, prezes się zgłasza, pan burmistrz. To dam najpierw głos panu burmistrzowi, a później koledzy jeszcze dopowiedzą.
Ja bardzo krótko, ja dziękuję za kolejną dyskusję, tylko mam żal, że miesiąc temu ktoś popełnił błąd, nie wpisał kwoty netto, bo to cały czas na komisjach był. Ale no panie Jacku, wszyscy, ale zwracaliśmy uwagę na co? Na zapis netto, to trzeba było złożyć wniosek, ale było mówione na komisjach.
Panowie, dajcie burmistrzowi skończyć, wam nie przerywano.
Kolejną sesję poświęcamy i teraz proszę powiedzieć mi, jak mamy działać, żeby było działanie skuteczne. Kolejny miesiąc zaczynamy dyskutować, czy kryta pływalnia jest potrzebna, czy też nie. Ja bardzo państwa proszę o przegłosowanie tego, żebyśmy mogli działać. I w tym roku było mniej pieniędzy na drogi, ale masę chodników zostało zrobionych w mieście i z powiatowych, i gminnych. Mamy na remonty i myślę, że pod takim kątem optymistycznym patrzmy. Bardzo państwa proszę o głosowanie.
Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Gębala, później radny udziela i pan prezes.
Ja bardzo krótko. W sumie tak, miałem się nie odzywać, ale kolega... Z tych, no, przypomniał mi o jednej bardzo ważnej rzeczy. Skoro mamy tak szczupłe środki w naszym budżecie i nie wystarcza ich na wszystko, również na remonty elewacji, na remonty dróg i tak dalej, to ja się zastanawiam, kto z panów radnych bądź innych, przepraszam, pań, i panów radnych, złożył wniosek do budżetu obywatelskiego o remont chociażby drogi Koszyka od Biedronki do Kraszewskiego. Owszem, przepraszam najmocniej, ja panom nie przeszkadzałem. Złożyliście wnioski o budowę kolejnych, nie powiem, place zabaw na wioskach jak najbardziej. Ich tam jest bardzo mało i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Kolejne wiaty grillowe i tak dalej, i tak dalej. Panowie, jeżeli tak zależy wam na estetyce, to dlaczego w Gierałcicach nie pojawił się pomysł o tym, żeby wyremontować elewację, dach i klatkę schodową budynku, w którym znajduje się biblioteka? Obiekt jak najbardziej gminny.
kolega Wanicki jak najbardziej, kilka razy poruszał ten temat, ale w momencie konstrukcji budżetu obywatelskiego ten temat jakoś przepadł. Mimo tego, że jest to bardzo ważny temat i który leży w koledze na sercu. Te pieniądze mają iść na inne cele? Podobno nie mamy pieniędzy. Proste, odpowiedzcie sobie na to pytanie. Dlaczego akurat te pieniądze uważacie, że mogą być wydawane w innym kierunku, natomiast elewacje, drogi i tak dalej wcale nie muszą?
Dziękuję bardzo. Pan radny udziela.
Ja jestem też za tym, żeby już przystąpić do tego głosowania nad tą uchwałą, ale jeszcze takie jedno zdanie tutaj do słów pana radnego Zdzisława Barana. Ja jestem taki statystyczny mieszkaniec Głuchołaz, na który można przeprowadzić ankietę. Ja korzystam z takich ośrodków basenowych, to jest Republika Czeska Łosiny oraz Kudowa Zdrój. 100 km i 64, a mogło być to w Głuchołaza.
Dziękuję, pan prezes teraz.
Szanowni Państwo, tylko gwoli informacji, bo tutaj padały informacje o stanie budynków. Powiem Państwu tylko jedną informację. Z 400 budynków komunalnych, które gdzieś tam 20 lat temu należały w 100% do gminy, w chwili obecnej to jest 60 kilka budynków, z czego połowa to jest na terenie wiejskim. Mówimy głównie o mieście, mówicie Państwo. Poza tym nie wolno generalizować. Mogę Państwu pokazać wspólnoty, których stan estetyczny, nie mówię o technicznym, estetyczny jest dużo gorszy aniżeli budynków komunalnych, tych stuprocentowo gminnych. I prawdą jest też to, potwierdzę, że nie zdarzyło się, przynajmniej za mojej kadencji, a to już kilkanaście lat, żeby gmina kiedykolwiek przyblokowała uchwałę remontową, kiedy wspólnota chce wykonać czy ten drobny, czy ten bardzo duży remont budynku. I tutaj jeszcze panie Zdzisławie, Ligonia czy Opolska, akurat wiem chyba o które komórki chodzi, w najbliższym czasie będzie to remontowane, ale to była walka prawie 2 lata ze wspólnotą mieszkaniową, żeby środki na remont tych komórek, jak również tej kamienicy obok, został w końcu wykonany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do prezesa, proszę.
Panie prezesie, to w takim razie zapytam wprost. Jakie pieniądze by pan był w stanie przerobić w ciągu roku, jeśli rada by panu dała, ile milionów by pan był w stanie przerobić?
To znaczy jako TBS, jako gmina, czy jako wspólnoty? Słuchajcie państwo, pierwsza podstawowa rzecz, zależy w jakim kierunku mielibyśmy te pieniądze wydatkować, bo tak jak powiedziałem, stan techniczny obiektów, to co pan Andrzej Gębala powiedział, my to kontrolujemy i na bieżąco realizujemy. Środki, które otrzymujemy rocznie, czasami starczają, czasami nie w danym roku, ale są to remonty bieżące i to powiedzmy sobie jasno. Natomiast jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, mówię, tutaj nie ma ograniczeń, nie ma ograniczeń i to skarbnik potwierdzi, bo z tym tematem się boryka i żeśmy ostatnio też rozmawiali to jest z naczelnikiem wydziału na temat środków w budżecie. Jeśli chodzi o potrzeby mieszkaniowe, to trzeba sobie tylko powiedzieć ewentualnie, czy gmina chce w przyszłości budować mieszkania komunalne, socjalne i tylko tyle. To jest jedyny moim zdaniem na chwilę obecną temat, który mógłby pochłonić większe środki w budżecie.
No pan tak troszeczkę na okrągło, panie prezesie, no ale ja pytam wprost. Jakie pieniądze byłby pan w stanie przerobić w ciągu roku?
Ale w jakim...
Oczywiście, że nie mamy na przykład budynków socjalnych. Mówiliśmy rok temu, że pojawił się program ogólnokrajowy. I pytałem pana wprost, czy startujemy do tego programu? Do dzisiaj słowem się nie zamknęliśmy. My mamy potężne zadłużenia w naszych budynkach komunalnych, tam wspólnoty, nie wiem, w każdym razie ludzie nie płacą. Jakby były budynki socjalne, moglibyśmy tych ludzi, którzy mają duże zaległości, przeprowadzić do tych budynków socjalnych, ale jak my socjalnych nie zrobimy, to dalej będziemy dziadować i te budynki będą...
Dziękuję, ale pan Zdzisław Bolek Stychno, proszę bardzo.
Ja bym chciał zakończyć już dyskusję na ten temat. za chwilę powiem, żebyśmy przeszli do głosowania, ale panie Andrzeju, trzeci rok z rzędu jako radny składam wniosek do budżetu o modernizację poprzecznej i to się nie znajduje. Pan mówi o budżecie obywatelskim. Ten budżet obywatelski to powstał niedawno. No nie możemy jako radni gdzieś tam mówić o tym, że ja będę gdzieś tam zabiegał o fundusz budżetu obywatelskiego. Dokładnie. A ja jako radny mam prawo w budżecie oczekiwać na, powiedzmy, modernizację tych dróg, o które zabiegam. Ja zgłaszam te wnioski, panie radny. Zgłaszam już trzeci rok z kolei. I panie przewodniczący, proszę przejść do głosowania nad tym punktem obrad.
Dziękuję bardzo. Jest tylko był jeszcze głos pana Wanickiego i potem przechodzimy do głosowania.
Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na następujący fakt, gdy widzimy tutaj, że te pieniądze, które wydamy na basen, nie będą w żaden sposób dodatkowo wspomagane innymi pieniędzmi, nie będą pomnażane.
Bo akurat o tym kolega mówił.
Panie przewodniczący, proszę. Ja bym chciał powiedzieć, ale proszę.
Tak, ale na inne tematy, bo pan o tym mówił, że akurat nie pozyskujemy środki na ten cel i była na to odpowiedź.
Ale ja chcę, czy ja mogę skończyć?
No proszę bardzo. Bo
za każdym razem, jak ja chcę coś powiedzieć, to więcej czasu tracimy na to, że przeszkadzacie, niż na to, co ja mówię.
Proszę o nowe aspekty w danym temacie.
Natomiast te pieniądze będą obciążone kredytem. Już przy około 5-7 milionach nasz kredyt, który w 2022-2023 będziemy spłacać, będzie obciążony odsetkami około 800 tysięcy, więc przy tutaj kwocie 15 milionów tych odsetek będzie dwa razy więcej, plus utrzymanie tej pływalni, plus jeszcze na to, że gdybyśmy te środki wydali, te 15 milionów i uzyskali środki europejskiej wysokości dopłaty w wysokości 85%, więc byśmy mogli jeszcze raz zwielokrotnić tą kwotę, tych 15 milionów. A tutaj tych środków nie pozyskamy i nie będą one dodatkowo wspomagane. Chciałbym jeszcze tylko jednym zdaniem odpowiedzieć panu tutaj radnemu, że to mieszkańcy zdecydowali, na co będą wydawać środki z budżetu obywatelskiego. Ja im pomagam tylko, żeby ponownie wygrali, bo w tamtym roku wygrali. W tym roku, że myślę, że do Gierałcic przepłyną kolejne środki dzięki aktywności mieszkańców sołectwa Gierałcice. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że zamykamy dyskusję na ten temat. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej wraz z przyjętą autopoprawką. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Cztery osoby. Cztery. Kto się wstrzymał? Jedna wstrzymująca. Cztery przeciw. Przy 15 za. 15 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Myślę, że teraz już trochę szybciej pójdą te projekty uchwał. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 36/254/16 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na komisjach wszyscy pozytywnie zaopiniowani projekt uchwały. Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 20 radnych głosowało. Następny projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego sztuk drzewa gatunku dąb szypułkowy uznanego za pomnik przyrody. Na komisjach pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały wszystkie komisje. Czy dzisiaj są pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna wstrzymująca, 19 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następny projekt uchwały podobny, tylko odwrotnie, projekt uchwały w Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na pomniku przyrody. Również na komisjach zostało to omówione, pozytywnie zaopiniowane. Czy dzisiaj są pytania? Nie ma. Jeżeli nie ma, proszę bardzo, kto jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 20 radnych głosowało. Następny projekt uchwały to są cztery podobnej treści projekty uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły publicznej, szkoły podstawowej nr 1 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach w 8-letnią publiczną szkołą podstawową nr 1 Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach. Tutaj jest, tak, tu jest wniosek komisji o dopisanie ulicy Kazimierza Jagiellończyka, bo ona nie została ujęta w obwód tej szkoły. Czy są uwagi? To pierwsza poprawka, czyli kto jest za wprowadzeniem ulicy Kazimierza Jagiellończyka do projektu uchwały? Kto jest za? Ale wpisana, ale my musimy przegłosować. Kto? Nie, no bo musimy, na projekcie uchwały nie mieliśmy tego, dopiero teraz jest to jako autopoprawka. Kto jest za wprowadzeniem tych? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Autopoprawka jednogłośnie. Kto jest za podjęciem całego projektu uchwały? Z autopoprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały dotyczy szkoły podstawowej nr 2 imienia Józefa Wybickiego o przekształcenie w szkołę ósmoklasową. Kto jest za projektem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Ta sama sprawa dotyczy szkoły podstawowej imienia Janusza Korczaka w Nowym Świętowie. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I projekt uchwały w sprawie szkoły podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 20 radnych głosowało. Na tym wyczerpaliśmy punkt podjęcie projektów uchwał. Przechodzimy do następnego punktu, odczytanie protokołów pokontrolnych. I tu proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej o przedstawienie protokołów. Już daję.
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Głuchołaz. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Urząd Miejski Rynek 15 Głuchołazy. Imiona i nazwiska kontrolujących: komisja w pełnym składzie. Kontrolę rozpoczęto w dniu 23 maja, zakończono 23 maja 2017. Kontrola realizacji programu współpracy gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. Na posiedzeniu komisji w dniu 23 maja, w którym uczestniczyła pani Marzena Wróbel, członkowie komisji zapoznali się z materiałami dotyczącymi współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego. Przedstawione zostały zagadnienia dotyczące sposobu przyznawania środków na realizację zadań, ich rozliczenia oraz efekty działalności organizacji. Członkowie nie zgłosili zastrzeżeń co do przedstawionego materiału. Podpisy kontrolujących. Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu. Na tym protokół zakończono.
Dziękuję. Czy są pytania do tego protokołu pokontrolnego? Jest. Proszę bardzo.
Czyli co było treścią? Bo tak głośno jest tej skargi w dwóch słowach. Czego treścią?
No tego protokołu.
Bo ja przeczytałem go przed chwilą.
Ale ja nie słyszałem.
No to trzeba było słuchać. Przepraszam najmocniej. Nagrało się.
Proszę o odczytanie.
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Głuchoła z dnia 19.09.2017 roku. Tak jak poprzednio, nazwa kontrolowanego Urząd Miejski w Głuchołazach, nazwiska i imiona i nazwiska kontrolujących, komisja w pełnym składzie, data rozpoczęcia i zakończenia kontroli, rozpoczęto w dniu 19 września 2017, a zakończono w dniu 19 września 2017 roku, określenie przedmiotowego zakresu kontroli, przetargi inwestycyjne za rok 2016 i 2017 rok, imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, burmistrz Głuchołaz. Na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 roku, w którym uczestniczyła pani Joanna Schneider, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, członkowie komisji szczegółowo zapoznali się z dokumentacją dotyczącą przetargów na realizację niżej wymienionych inwestycji. Droga Harbilin Jarnołtówek, rewitalizacja Parku Miejskiego, budowa mostu na ulicy Jana Pawła II. Członkowie komisji zadali pani naczelnik szereg pytań dotyczących organizacji przetargów, wniesionych odwołań i sposobu wyłaniania zwycięzców przetargów, na które zostały udzielone wyczerpujące odpowiedzi. Członkowie komisji nie zgłosili zastrzeżeń co do przedstawionego materiału, sposobu przeprowadzenia przetargów oraz rozstrzygnięć wyników. Podpisy kontrolujące, kontrolowane nie wnosi zastrzeżeń do protokołu. Podpisy.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego protokołu? Nie ma. To dziękuję przewodniczącemu komisji za przedstawienie protokołów pokontrolnych. Przechodzimy do następnego punktu. Wolne wnioski. I w wolnych wnioskach pierwsze byśmy mogli. Pan burmistrz o budżecie obywatelskim, bo tutaj padła sprawa, żeby w wolnych wnioskach odpowiedzieć o regulaminie budżetu obywatelskiego.
Proszę Państwa, może nie o regulaminie, bo sam regulamin jest Państwu znany, natomiast chodzi o samo głosowanie. Tak to zrozumiałem i tak to też przedstawię. Proszę Państwa, głosowanie odbędzie się 9 listopada. W godzinach od 12 do 18 na terenie miasta będą dwa punkty, na terenie każdego sołectwa będzie też jeden punkt. Będzie to albo w szkołach podstawowych, albo w świetlicach wiejskich. Myślę, że jutro to się ukaże już na naszej stronie. W komisjach, no nazwijmy to szumnie komisjami, będą dwie osoby. Każda z komisji będzie zaopatrzona w kopertę bezpieczną po to, żeby po wyciągnięciu z urny kopertę bezpieczną zapakować te głosy i przewieźć tutaj po zamknięciu głosowania i zdeponować w Urzędzie Miejskim. Oczywiście zapraszamy każdego chętnego jako w roli, no nie wiem, tak jak pan męża zaufania, obserwatora, jak byśmy to nie nazwali, zapraszamy każdego obywatela. Nikt o 18 te punkty głosowania nie zostaną zamknięte dla obserwatorów. Czy mężów zaufania będzie na pewno można być przy otwarciu urny i do momentu zapakowania w bezpieczną kopertę. To będą takie bankowe, bezpieczne koperty, których zamknięcie umożliwia otwarcie dopiero przy zniszczeniu tej koperty. Nie ma innej możliwości otwarcia tej koperty.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Wędnicki.
Czy te osoby, które będą dostawały karty, to one będą odnotowywane, żeby dano na przykład taką kartę?
Tak, będzie lista i głosujący, jeśli nie podpisze karty do głosu, tej listy do głosowania, to będzie głos uznany za nieważny. Przepraszam, karty do głosowania, natomiast też będą listy do głosowania i tam będą te osoby również.
Czyli żeby dostać kartę, trzeba będzie wpisać na tą listę, tak?
Dobrze, tak, tak, dokładnie tak.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Frankiewicz.
Takie pytanie. W poprzednich latach osoby niepełnoletnie, które skończyły 16 lat, mogły głosować, a w tym roku jak będzie?
Też. Osoby, które ukończyły 16 lat w dniu głosowania, mogą głosować. To jest też w formie regulaminu i to już jest jasne, to już jest oczywiste.
Proszę, pan radny Szelung.
Czy miejscowości, które nie złożyły projektów, będą mogły też głosować?
Tak, oczywiście w każdej miejscowości będzie punkt do głosowania.
Dziękuję bardzo. Myślę, że wątpliwości zostały w tej sprawie jeszcze w budżecie. Ale zanim przejdziemy do wniosku, ja bym tylko chciał jeszcze przedstawić wnioski poza materiałami na sesję, jakie komisje złożyły do pana burmistrza. To jest Komisja z Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa wnioskuje o wystąpienie do zarządu dróg wojewódzkich o oczyszczenie zakrzaczeń i gałęzi poboczy drogi nr 411, na których tworzą się rozlewiska wodne, i komisja wnosi o wystąpienie do marszałka województwa polskiego o zwiększenie budżetu na remont drogi nr 411. Takie są wnioski. Komisja oświaty wnioskuję o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody burmistrza Głuchołaz panu Pawłowi Klimczak, który będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Taekwondo. Takie są wnioski poza tym związane z materiałami na sesję. Teraz wracamy do wolnych wniosków. Władysław, pierwszy był pan Rysiu Udziela. Przepraszam bardzo.
I w czasie sesji naszej tutaj była dyskusja bardzo szeroka o drogach powiatowych, teraz o drodze wojewódzkiej, i wzorem poprzedniego roku jako przewodniczący Komisji Rolnej bardzo serdecznie bym chciał zaprosić na Komisję Rolną, oczywiście w listopadzie, pana dyrektora teraz, tak, panie Zdzisławie, pana Jagiełłę oraz pana przedstawiciela dróg wojewódzkich, żebyśmy się tutaj spotkali właśnie na komisji. Zapraszam oczywiście wszystkich radnych. Ja myślę, że pan przewodniczący pomoże mi w zorganizowaniu takiego spotkania właśnie na Komisji Rolnej w listopadzie, żebyśmy mieli jasność na przyszły rok, jakie planuje powiat inwestycje w całym powiecie, w szczególności też w gminie Głuchołazy, i tak samo Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wniosek zostanie zapisany. Będziemy organizować posiedzenie na ten temat. Pan Zdzisław Baran.
Proszę państwa, chciałem państwa zaprosić, powiem w liczbie mnogiej, bo pan burmistrz Głuchołaz i Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz organizujemy po raz trzeci turystyczny rajd niepodległości 11 listopada. Tutaj mam trasę rajdu, to jest 20 km do przejścia pieszo z powrotem autokarem. Jakby ktoś z państwa chciał się zabrać na tą fajną imprezę, to bardzo państwa zachęcamy. W tamtym roku było nas tam około 120 osób. Także naprawdę był to piękny akcent taki z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości. W przyszłym roku setka, także myślę, że kilka setek nas w przyszłym roku będzie. Jeśli państwo chcielibyście, tutaj mam mapki, którędy będziemy wychodzili, i szczegółową informację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, ale to będzie po uroczystościach pod pomnikiem. Nie? No właśnie, to koliduje pewne troszeczkę.
Wymarsz jest, zbiórka jest koło pomnika, między o 8 i o 8.30 jest wyjście, a o 12 chyba autobus jedzie tych, którzy chcą uczestniczyć w tych uroczystościach pod pomnikiem. Także to.
No szkoda, że nie dograno godzinami tego, bo to jest. No, no. Ale przyjmujemy zaproszenie, no chętnych może. No. Kto jeszcze w wolnych wnioskach? Tak, pan burmistrz, proszę bardzo.
Szanowni państwo, na ostatniej sesji, kiedy zaczęliśmy mówić o wyroku, który jest w tej chwili związany z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, mówiłem, że na tej sesji postaram się państwu przybliżyć trochę tą sytuację. Bardzo państwa proszę o prześledzenie tej prezentacji, która została zrobiona, i prośba taka, żebyśmy dzisiaj nie komentowali. Ja myślę, że na każdej sesji ja będę przypominał niektóre wydarzenia, bo przed nami jest konstrukcja budżetu i musimy zastanowić się tak naprawdę, co z tym fantem zrobić, bo wiele rzeczy zostało bardzo źle przedstawionych mieszkańcom. I dlatego w tej chwili chciałbym, żebyście państwo prześledzili prezentację. Mam nadzieję, że w sposób bardzo czytelny będzie można ją zobaczyć. Łączna wartość inwestycji przeprowadzonych przez wodociągi wynosiła 110 milionów netto.
Łączna wartość pozyskanego dofinansowania 59 milionów złotych. I tutaj mamy wielkość zainwestowanych w gminie Głuchołazy środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca ponad 4,5 tysiąca złotych netto. Kwota dofinansowania przypadająca na jednego mieszkańca gminy Głuchołazy to 2,5 tysiąca złotych netto. I teraz zobaczcie Państwo, zamiast wielki sukces, który mieliśmy, rozpoczęły się problemy. Nie chcę wracać całkowicie do sedna czy dna tej sprawy, ale trzeba przybliżyć. Są to fragmenty, które będę cytował z portalu Głuchołazy.eu, z naszego życia Głuchołaz i też fragmenty z protokołów, które są dostępne w Biurze Rady. Po pierwsze, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał uzasadnienie wyroku dotyczącego spraw głuchołazkich wodociągów, które wykorzystując swoją dominującą pozycję na naszym rynku przerzucały na mieszkańców wsi koszty budowy urządzeń kanalizacyjnych. Może troszeczkę wolniej, dobrze? Rozpoczęła się wielka dysputa, właściwie nie tyle dysputa, co zarzucanie spółce wodociągi złej interpretacji, oszukiwania mieszkańców. Przytoczę jeden z następnych fragmentów. Sieć kanalizacyjna ma być podciągnięta tylko do granicy posesji, a za odcinek od płotu do domu mają już płacić mieszkańcy. Nie dość, że jest to niezgodne z prawem, to jeszcze dzieli ludzi na dwie kategorie. Kto ma daleko, może wybulić za komunalną spółkę nawet kilkanaście tysięcy złotych. I mamy następny artykuł, który szybko się ukazał. Druga porażka wodociągów. Wodociągi źle interpretowały pojęcia przyłącza kanalizacyjnego i obarczało mieszkańców kanalizowanych wsi kosztem budowy urządzeń kanalizacyjnych, choć na nie powinni łożyć sami. Na nic się zatem zdały wydumane argumenty prezesa wodociągów, niektórych radnych, w tym radnego powiatowego Jacka Kanarskiego i władz gminy, którzy uważali, że mieszkańcom wsi niesłusznie zwrócono ich pieniądze. Zwrócono słusznie, bo tak stanowi polskie prawo. Czytam następny fragment wypowiedzi z portalu. Wygląda na to, że spółka wodociągi nie ma na razie podstaw, by uważać, że orzecznictwo UOKiK-u w sprawach przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych uległo zmianie. Wyjazd do Warszawy, chodzi o moją osobę i przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeśli odbywał się tylko w tym celu, był całkowicie niepotrzebny. Powiedzmy więcej, nawet nie wypadało, by włodarz gminy zabiegał o to, by jego mieszkańcy mieli ponosić wysokie koszty podłączenia się do sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej i bardziej dbał o interes komunalnej spółki niż o ludzi, którzy powierzyli mu władzę. Ja czytam fragmenty tylko całej wojny, jaka w sumie chyba do dzisiaj jeszcze się toczy. Tego osiągnięcia nie da się przebić jeszcze przez wiele następnych lat, ale trzeba pamiętać, że dążenie nawet do najbardziej szczytnych celów nie upoważnia jednak do łamania prawa i samowoli, jakiej dopuściła się spółka. Mamy kolejny artykuł. Przypominam, że pieniądze, które trzeba zwrócić mieszkańcom, to nie jest darowizna ani wygrana na loterii. Skoro mają być zwracane, to znaczy, że wcześniej ludzie je wodociągom wpłacili, choć uczynili to niepotrzebnie. Czas pokaże, czy winnym zaniedbań i popełnianych błędów uda się zachować resztę godności i naprawić wyrządzone zło. I mamy następny chronologiczny artykuł. Decyzja UOKiK nie jest dla nas zaskoczeniem. Jest to wypowiedź pana radnego Bortniczuka. Razem z panem Jackiem Wanickim i panią Ewą Sidor, którzy rozpoczęli batalię w tej sprawie, za co należą im się ogromne ukłony ze strony mieszkańców, spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia od początku. I kolejny cytat. Wodociągi uprawiają praktyki monopolistyczne na naszym lokalnym rynku, łamiąc ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu wody, wyłudzając od przyszłych odbiorców swoich usług pieniądze za odcinki od pierwszej studzienki, licząc od strony budynku do granicy posesji. Nieuczciwie popierają też opłaty za budowę przepompowni kanalizacyjnych, które zgodnie z ustawą są urządzeniami kanalizacyjnymi i w związku z tym powinny być finansowane ze środków spółki. skandalem jest to, że do nowych aneksów nie została dołączona deklaracja odnośnie zwrotu kosztów poniesionych na budowę urządzeń kanalizacyjnych, jeśli za takie uzna UOKiK odcinki od Studzienki do granicy posesji. Miejmy jednak nadzieję, że burmistrz, który w tej sprawie wielokrotnie był wprowadzony w błąd przez swoich doradców, zgodnie z poczynionymi deklaracjami i dla spokoju własnego sumienia podejmie właściwe decyzje, by jak najszybciej naprawić błędy, które, jak to już zostało napisane, w praworządnej gminie nie powinny być popełnione. Burmistrz Głuchołaz powinien się zastanowić, czy zarząd spółki Wodociągi, który przez wiele miesięcy nie umie dogadać się z ludźmi, przyznać się do błędów i naprawić tego, co zostało źle wykonane, rokuje nadzieję, że w przyszłości zrozumie, jakie jest jego zadanie w gminie i potrafi jemu sprostać. Jeśli tego nasz włodarz nie uczyni, nadal odpowiedzialność za wszystkie, mówiąc delikatnie, niedoskonałości prowadzenia interesu przez komunalną spółkę obciążać będą jego konto. Pociechą jest fakt, że nawet jeśli naszym władzom nie starczy odwagi, by podejść do problemu kanalizacji, z czasem sprawa wyjaśni się sama. I całe szczęście, że się wyjaśniła. Jako kontynuacja działań podjętych przez mieszkańców. Mamy też fragmenty ze słynnej Gazety Głuchołaskiej, niezatapialne od 20 lat. Zakończenie inwestycji przez podłączenie wody kanalizacji to jedno, ale jej rozliczenie przed unijnymi urzędnikami to zupełnie inna bajka. Jeśli bowiem założenia spółki co do szybkości przyłączenia się, a przede wszystkim ilość pobieranej wody i zrzucanych ścieków się sprawdzą, gminie może grozić gigantyczna finansowa katastrofa, taka przy której afera akwaparku to pikuś. Dla tych, którzy nie pamiętają, to jest poprzedni prezes Wodociągów, pan Jerzy Wilk. I mamy tutaj tytuł ciekawy. Ludzie odmówili podpisania aneksów do umów, a burmistrz tak wystraszył się mieszkańców Gierałcic, że na spotkanie wysłał swojego zastępcę. Bunt to nie tylko efekt naszych publikacji, które pokazały mieszkańcom gminy rzeczywistą skalę kosztów, jakie będą ponosili w związku z kanalizacją wodociągami. To przede wszystkim ciężka praca wykonana przez osoby tworzące nowy głuchołaski portal informacyjny www.głuchołaz.eu Jacka Wanickiego, Ewon Sidor, nauczycieli w szkole stowarzyszeniowej w Gierałcicach. Bunt także w Harbielinie. Ponad 50 osób idzie w ślady mieszkańców Gierałcic i domagają się od wodociągów zmiany zasad finansowania przyłączy wodno-kanalizacyjnych. To oznacza, że propaganda spółki o odosobnionym ognisku buntu przeciwko jej praktykom to zapewnienia nie mające pokrycia w rzeczywistości. Kilka godzin po zakończeniu sesji Rady Miejskiej około 100 mieszkańców Gierałcic oraz kilku innych miejscowości spotkało się rozważyć o dalszej taktyce w sporze z wodociągami. W rozmowach wziął udział także radny Kamil Bortniczuk, zaproszony do Gierałcic przez liderów buntu Jacka Wanickiego z Głuchołaz oraz Ewen Sidor z Burgrabic, nauczycieli szkoły stowarzyszeniowej z Gierałcic. Jeszcze chwilę, także proszę. Ale jak po co? Co sesję było pytanie na tej sali. Każdy robi prezentację. Ja też postanowiłem raz zrobić prezentację. Po raz pierwszy robię prezentację Państwu. Kierujemy do sądu pozew przeciwko gminie. Koszty 5% od sumy, jakiej się domagamy, plus 300 zł kosztu procesu. Nie opieramy się na żadnej opinii rzeczoznawcy, bo i po co, skoro jej koszty w razie wygranej spadną na spółkę. Podobnie jak koszty procesu, a awadium zostanie nam zwrócone. A sama sprawa przyłączy kanalizacyjnych zamiast dodatkowych kosztów przyspiesze, tak? Które mieszkańcy zarówno miasta, jak i wsi spłacą w cenach wody i ścieków, to tylko jedna przyczyna podwyżek, wcale najbardziej kosztowna. To wręcz stosunkowo niewielka przyczyna zarówno podwyżek z roku bieżącego, jak i nieporównywalnie większy, które mogą uderzyć w kieszeń rodzin już w roku następnym. I mamy aferę kanalizacyjną. Za nową akcją wymierzoną we własnych mieszkańców, w szczególności kieszeni, stoi ta sama osoba, która wcześniej na proceder zezwalała i przez szereg miesięcy szła w zaparte.
i tak dalej, bo widzę, że nie wszyscy Państwo chcecie tego słuchać. Wszystko wskazuje na to, że cyrk z rzekomymi dopłatami do cen wody, których w rzeczywistości nie ma, będzie trwał w najlepsze. I mamy wypowiedź pana sołtysa z Gierałcic, mówię w imieniu mieszkańców. No i to może już niech każdy sobie sam czyta, bo może niektórzy nie lubią, żebym tego przeczytał. Tak? Dobrze. Mówię w imieniu wszystkich mieszkańców wsi Gierałcice. Chodzi o podpisanie aneksów. Zdaniem wszystkich mieszkańców te aneksy są zupełnie nieczytelne. Co my mamy podpisać, skoro tam nic nie jest wyszczególnione? Jeżeli podpiszemy aneks sporządzony przez spółkę, to oni mają nas w kieszeni. Nie jest prawdą, że nie chcemy kanalizacji, ale jest to wymuszanie pieniędzy. Będziemy płacić do pierwszej studzienki, a reszta nas nie obchodzi. I mamy tutaj fragmenty, to już każdy sobie może sam przeczyta wypowiedzi z sesji. Wtedy były protokołowane dokładnie wypowiedzi. To może to wolniej, tak, żeby każdy sobie przeczytał. Proszę, może dalej przejdziemy? Tak, dobrze. To mamy wypowiedź pana radnego, pana posła, który był zaangażowany w tę sprawę, u którego między innymi w Warszawie udało nam się dostać do ministerstwa, żeby sprawy tłumaczyć. No dobrze, wypowiedź pana radnego Wanickiego. Chcę zwrócić uwagę radnym, że my zaciągamy kredyt, który będziemy spłacać kapitał w 2021 roku, czyli zaciągamy kredyt dla następnej rady. Uważam, że tak nie powinniśmy robić. No dzisiaj była pochwała tej inwestycji. Po drugie, sposób zaciągania tego kredytu jest dziwny, bo przez tyle lat nie spłacamy kapitału, tylko odsetki od tego kredytu. Te odsetki rocznie wszystkich wynoszą 700 tysięcy. Uważam, że należałoby brać kredyt, aby spłacać kapitał. Że należałoby, tak, radny Wanicki, mimo tego, iż komisja rewizyjna uznała skargę za nieuzasadnioną, ja uważam, że osoba, która zwracała się do burmistrza, nie została powiadomiona i tak dalej, i tak dalej. Wypowiedzi pana Jacka Kanarskiego. Jako przewodniczący rady nadzorczej spółki uważam, że jest to wielki sukces spółki ogminy. O tyle jest to sprawa ważna, że jak państwo wiecie, niektóre osoby wypłynęły na gruncie kanalizacyjnym. Jest to część byłej opozycji rady, a także część obecnej. Cieszę się, że pan Wanicki zadał pytanie, co będzie, jeżeli prezes UOKiK nie będzie miał racji, czyli spółka wygra to postępowanie. Poczekajmy cierpliwie. Wyjazd burmistrza do Warszawy, twierdzi pan Wanicki. Jakie osiągnięcia, w jakim celu ten wyjazd? Pan przewodniczący informuje o wyrokach sądowych, które miały wskazywać, że przyłącze ma inny odcinek, jak wskazała spółka, niż to wykazał Urząd Ochrony Konkurencji. Chciałbym poznać sygnatury tych wyroków i treści, jeżeli takowe są. I tak dalej. No proszę bardzo. Czy spółka Wodociągi dalej będzie publicznie za środki wydawać i dalej będzie odbywać się do skutku? Może pan burmistrz spowoduje, że nie będzie dalszego odwołania, sprawa będzie zakończona i nie będzie już denerwować mieszkańców wsi. I tak dalej. No, szanowni państwo, ja celowo daję te wszystkie wypowiedzi. To nie są tajemnice, każdy ma prawo wglądu. Może dalej, tak? Prezentacji przedstawionej przez pana prezesa wodociągów, pan Wanicki, pamięta informacja, że została nałożona kara i tak dalej. Jest decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji, są pewne zobowiązania pana burmistrza, spółka nadal robi co chce, jakby była oderwana od wszystkich zależności. Już kończy się prezentacja na tej sesji. I proszę sobie też to przeczytać. Można dalej. I mamy tutaj jakby podsumowanie na tym etapie. Łączny koszt budowy przyłączy kanalizacyjnych realizowanych w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wyniósł 6 102 000 zł. Kwota dofinansowania do przyłączy ze strony gminy 3 380
tysięcy złotych. Ja bardzo Państwa bym prosił, żebyśmy nie podejmowali dzisiaj żadnej polemiki. Ja na ostatniej sesji zapytałem, czy będzie stać Pana Jacka Wanickiego, żeby chociaż krótkie słowo przepraszam wobec prezesa wodociągów Pana Jerzego Wilka, którego z różnych przyczyn oskarżyliśmy o praktyki takie, a nie inne. Sprawa była długo w sądzie. Każdą sprawę można skierować do sądu, tylko też trzeba zawsze uczciwie mówić, a nie oskarżać. I taki jest cel tej prezentacji. Jesteśmy przy konstrukcji budżetu. Przed nami stary las, przed nami nowy las i pytanie mieszkańców, ile tak naprawdę oni teraz będą płacili za przyłącza. Ile ci mieszkańcy zapłacili, o których to mówimy? Były deklaracje składane po całej sytuacji, jaka zaistniała, że nie więcej niż 3000. Złożyliśmy taką deklarację. Ale nie wiem, ile osób mamy takie dane, zapłaciło te 3000. Wszyscy zapłacili dużo, dużo mniej. Oczywiście każdy ma swoje zdanie na ten temat. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć i to chciałbym, żeby było zaprotokołowane, że gmina nie oszukiwała mieszkańców. Nie było takiej sytuacji, żeśmy kogoś chcieli wprowadzić w błąd. I myślę, że tyle z mojej strony.
Dziękuję panu burmistrzowi. I na prośbę burmistrza, no nie wiem, czy dyskusję będziemy prowadzić, bo to nie chodzi o dyskusję. No nie no. Spokojnie, spokojnie panu.
Panie przewodniczący, ja bym chciał w dwóch zdaniach. Byłem akurat, miałem przyjemność pracować w wodociągach wtedy, kiedy była ta sprawa. Dostałem taki rozkaz, że miałem rozwieźć tam właśnie te wszystkie rozliczenia po dwóch, trzech miejscowościach. Ja powiem tak, panie Jacku, to co ja tam przeżyłem, to nie radziłbym panu tego. I dziwię się panu, że pan jeszcze tego nie zrobił i nie przeprosił. Byłem wtedy pracownikiem wodociągów. Byłem w pańskiej grupie. Pan ani słowa, ani zdania jednego nie powiedział. Właśnie krótkie zdanie. Przepraszam wszystkich pracowników wodociągów. Dostałem w ciągu 5 dni pracy. Od rana do wieczora praktycznie tam jeździłem po tych miejscowościach samochodem i rozdawałem to. Niektórzy mi rzucali w twarz, a stek bluźnierstw, jak ty, nie umiałem sobie dać rady. Co przeżyłem, to przeżyłem. I chciałbym od pana, jako pracownik, wtedy pracownik wodociągów, usłyszeć to jedno słowo przepraszam.
Dziękuję bardzo. Pan Wanicki chciał głos, ale też krótko, proszę bardzo.
Ja myślę, że wystarczająco, będzie na pewno krócej niż pan burmistrz. Dlaczego właśnie krótko? Jak pan burmistrz tak długo, to ja chcę adekwatnie.
Ale jest jedna rzecz.
Panie przewodniczący.
Ale tylko jedno słowo. Pan burmistrz przedstawił fakty, jakie w tym zakresie były.
A ja cytaty... też chcę przedstawić fakty, jakie w tym zakresie były, bo to jest przeinaczanie faktów, co pan burmistrz robi. Więc ja... Ale czy ja mogę...
Proszę krótko.
Ale... No więc... Proszę nie przeszkadzać, więc będzie wtedy krótko. Chciałbym się do tego, co pan burmistrz tutaj nam pokazał, odnieść. Więc sytuacja wygląda następująco. Wygląda w ten sposób. Przez wiele lat orzecznictwo Urzędu Ochrony Konkurencji i orzecznictwo sądowe wyglądało w ten sposób, że to, co robiły wodociągi, było uznawane za niezgodne z prawem. W związku z tym w sprawie głuchołaskich wodociągów nie moja decyzja, tylko Urzędu Ochrony Konkurencji zapadła, że wodociągi pobierają niezgodnie z prawem pieniądze. Taka była decyzja. Jest ona na stronie urzędu do dzisiaj. Proszę sobie.
Ale nie była to decyzja ostateczna.
Czy ja mogę dalej?
Nie obowiązywała, bo nie
było... Następnie gmina się odwołała do Sądu Ochrony Konkurencji w Warszawie i Sąd Ochrony Konkurencji stwierdził, że gmina nieprawidłowo nalicza środki. To było zgodnie z wyrokiem sądowym. Ja, jeżeli w jakichś opiniach się opierałem, to zawsze opierałem się na tych decyzjach i na tych wyrokach sądowych. Ja może, żeby nie przedłużać, to ja przeczytam tylko, co na tą sprawę właśnie, no właśnie chcę to przeczytać. Co na to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo wydał komunikat w tej sprawie. Od lat wielu kontrowersje budzi kwestia przyłączy kanalizacyjnego i wodociągowego. Definicje zawarte w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są różnie interpretowane. UOIK stał dotychczas na stanowisku, że przyłączami nie są przewody znajdujące się poza granicą nieruchomości odbiorcy. Podobne zdanie w odniesieniu do przyłącza kanalizacyjnego wyraził w 2007 roku Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów. Oznacza to, że osoby starające się o przyłączenie do sieci powinny wykonywać na swój koszt prace związane z budową przyłączania i utrzymania odcinka jedynie na terenie swojej posesji. Tymczasem wiele zakładów wodociągowych uważało, że przyłącze biegnie także poza granicą nieruchomości, do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Dlatego żądali finansowania prac pomiędzy domem a siecią, na przykład wykopów przez drogę, wykonywanie przewodów, włączanie ich do sieci. Takie praktyki były uznawane przez Urząd Ochrony Konkurencji za nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwo. Do 2014 roku sądy podtrzymywały stanowisko urzędu. Jednak w dwóch przypadkach przyznały rację przedsiębiorcom. Jednak jeden ze sporów urzędu z przedsiębiorstwami wodociągowymi znalazł finał w Sądzie Najwyższym. Rozpatrujący sprawę trzej sędziowie zwrócili się do 7-osobowego składu Sądu Najwyższego z pytaniem, co należy uważać za przyłącze wodne i kanalizacyjne. 22 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy podjął jednogłośnie uchwałę, w której stwierdził, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, no i nie będę czytał tych definicji, ale czytam dalej. Oznacza to inną interpretację przepisów niż wynikająca z poprzednich uchwał Sądu Najwyższego. Inna, podkreślam, w tej sprawie oraz orzecznictwa Urzędu Ochrony Konkurencji. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Najwyższy stwierdził, że definicja przyłącza kanalizacyjnego jest skonstruowana, że jego zakończenie określają dwa kryteria, sieć lub granica nieruchomości. Ta druga ma jednak wyłącznie pomocniczy charakter i można je stosować jedynie, gdy na nieruchomości nie ma studzienki. W takiej sytuacji przyłącze kanalizacyjne rozpoczyna się za wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy i kończy na granicy nieruchomości. Jeśli jednak na terenie posesji odbiorcy jest studzienka, to zastosowanie znajduje kryterium podstawowe. Granica przyłączy kanalizacyjnego jest sieć. W przypadku przyłącza wodociągowego w definicji w ogóle nie ma odniesienia do granicy nieruchomości, zatem jedynym czynnikiem wyznaczającym końcową granicę przyłącza jest sieć. Sąd dodał również, że zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka wiąże się, podkreślam teraz, ze zmianą poglądu zawartego w uchwale z 2007 roku, pod wpływem których kształtowało się orzecznictwo Urzędu Ochrony Konkurencji i sądów. Jednak poprzednia koncepcja przyłącza wspiera zbyt mało argumentów, aby mogła zostać uznana za prawidłową i niezbędna jest zmiana orzecznictwa w tym zakresie. Uważam, że dobrze się stało, że wreszcie Sąd Najwyższy w tym 7-osobowym stanie, składzie, podjął decyzję o wyjaśnieniu jak należy to rozumieć, tą definicję przyłącza. I może nie będzie teraz problemów z interpretowaniem tego. Natomiast ja muszę wam powiedzieć, że ja spotkałem się z wodociągami, kiedy my na swojej ulicy budowaliśmy sieć wodociągową. I byliśmy...
Kolego Jacku. Dobrze. Szanowni Państwo, Dobrze, koledzy,
szanowni państwo,
nie ma polemiki w tym momencie, jeszcze pan prezes, zabierze głos w tej sprawie.
Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że ja nie byłem żadną stroną tego sporu, bo ja nigdzie nie byłem stroną ani w sądzie, ani w Urzędzie Ochrony Konkurencji. To decyzja Urzędu Konkurencji.
Kto był stroną?
No ci, którzy zgłosili wnioski. Ja nie pisałem do Urzędu Ochrony Konkurencji.
A kto to robi?
Mogę jednym zdaniem. Widzicie państwo, jak temat boli wszystkich, tak? Słowo boli. Mówi pan, że prawda cały czas. Ja tylko chciałem pokazać krok po kroku, jak wszyscy zostali opluci. Bo dopóki nie ma wyroku ostatecznego, łatwo jest kogoś skopać, łatwo jest kogoś nawet pozbawić stanowiska, łatwo pokazać mieszkańcom, dlaczego trzeba zawsze czekać do rozstrzygnięcia. I to jest cel tego. I myślę, że na tej sali wielokrotnie powinniśmy łagodzić pewne rzeczy. A my nakręcamy się wzajemnie.
Jeszcze pan
taki
prezes,
jest, taki prezes jest cel tego. I proszę, myślę, że tutaj...
Panie prezesie, proszę.
Znaczy ja tylko króciutko, bo akurat ja uczestniczyłem w tym bardzo mocno i od początku do końca w tym problemie. I panie radny, to nie jest tak, jak pan mówi do końca, z tego względu, że myśmy się też opierali na wyrokach, były odpowiednie interpretacje. Przecież myśmy sobie tego nie wymyślili. No, chyba nie byłbym skromny, gdybym powiedział, że to Sąd Najwyższy dzięki temu, że myśmy mieli takie poglądy, wymyśliliśmy je, przyznał w tej chwili rację i ustanowił taką, a nie inną interpretację. To nie jest tak. Były różne wyroki. Trzeba było tylko chcieć zastanowić się, czemu ta interpretacja ma służyć, czy interesom mieszkańców, czy do wykorzystywania przepisów w jakichś konkretnych celach. A ja chcę panu tylko przytoczyć bardzo krótko jedno zdanie z wyroku Sądu Najwyższego, które było przesłanką, i to wcale nie jest przesłanka prawna, tylko zwykła, ludzka, społeczna. W przekonaniu Sądu Najwyższego przyłącza do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej służą przede wszystkim interesom osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci. Bardzo proste, zrozumiałe, i to była przesłanka, którą żeśmy się od samego początku kierowali.
Dziękuję panu prezesowi. Myślę, że dzisiaj na ten temat już nie będziemy dyskutować. Zresztą było powiedziane, że nie będzie dyskusji na ten temat. Słuchajcie, jest to wewnętrzna sprawa kolegi Jacka, jak on podejdzie do tego, w jakim kierunku jego działania szły i do czego doprowadziły. Także wiemy dzisiaj, to jest jego wewnętrzna sprawa, jak on postąpi. Przechodzimy do dalszych wolnych wniosków. Czy są wolne wnioski? Ja mam jeszcze tylko informację jedną. Wpłynęło pismo mieszkanki Jarnotówka dotyczącej uchwały o planie zagospodarowania przestrzennego z 2004 roku, która wykazuje pewne naruszenie jej działki, jeżeli chodzi o łąki lęgowe, które tam zostały objęte. Wpłynęło to dopiero teraz, pójdzie do analizy do pana burmistrza i do odpowiednich komórek, i jest konkluzja tylko taka, żeby po prostu przyjąć w budżecie środki na zmianę tego planu studium, po to, żeby wrócić do spraw, tak jak kiedyś było. Ale po wyjaśnieniu wszelkich spraw będzie dopiero możliwość podjęcia odpowiedniej decyzji. Dziękuję bardzo za jeszcze kolega Adam. Nie. Dziękuję za przybycie, ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Dyskutowaliśmy tu bardzo o krytym basenie. Jest propozycja, żeby 3 listopada w piątek grupa zainteresowana mogła pojechać na wizytację 2-3 basenów krytych, żeby zapoznać się, jakie są możliwości, jakie są potrzeby, i ewentualnie zastosować te rozwiązania u nas w Głuchołazach. I zainteresowanych prosimy się o zapisanie jak najszybciej, bo to chodzi o jakiego typu pojazd musi być przygotowany, żeby jechać. Najprawdopodobniej Olesno, Krapkowice byśmy tam pojechali. Następna rzecz jest tego typu, że następna sesja ma być 29 listopada w środę i z uzyskanych informacji od niektórych ten termin nie odpowiada i dlatego planuję sesję o jeden dzień wcześniej, żebyśmy wiedzieli wcześniej, we wtorek 28. Nad tym się zastanowię. No. I jeden dzień wcześniej z różnych względów, że nie odpowiada. A informuję już dzisiaj, żeby nie było, że w ostatniej chwili niektórzy się dowiedzieli o tym, że ten.
Ja sobie napisałem, że o 18 się kończy. Zgadzasz się?
No. To już. Szanowni Państwo, kończąc, zapraszam również na rocznicę 99. rocznicy odzyskania niepodległości. No koliduje to nam to sprawę, no ale myślę, że zainteresowani pójdą albo tu, no jakoś to będzie rozstrzygnięte. No trudno to jest zrobić. No. Także uważam, żeśmy wyczerpali porządek obrad. Zamykam 35. sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach.